Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 566. Ja nazywam się Damian Pelocha-Dachman i ze mną jest, mam wielką przyjemność ponownie gościć Ryszarda Chenowskiego, a Karysława. Witaj, Ryszardzie.
Witaj, Damianie. Witajcie, drodzy słuchacze. Bardzo dawno mnie nie było. Tęskniłem za tobą całym swoim mrocznym sercem. Dziękuję, że mnie zaprosiłeś.
To strasznie długo, bo wiesz, ja tak sobie pomyślałem ostatnio, że poza tym opłatkiem naszym świątecznym, to też jakoś tak strasznie dużo czasu.
No cztery miesiące blisko w zasadzie. Cztery miesiące, no.
Ryszardzie, no właśnie, nie rozmawialiśmy tyle czasu, a najbardziej to mi smutno było, no ale to tak po prostu wyszło niestety, że podsumowanie roku Fantasmagierii, które...
Nie mogłem się z tym połączyć. Byłem wtedy w Londynie i nie miałem jak się połączyć, bo nie działała mi sieć
hotelowa. Tak, ale ważne interesy załatwiałeś, to ja rozumiem. No nie? Czasami siła wyższa, ale to taką mini tradycję. Nie będziemy to oczywiście robić całego, to tam nie będę ci wszystko wypytywał, ale z całego poprzedniego roku jedna gra albo jedna rzecz, nie wiem, ewentualnie, co najbardziej tak wspominasz, tak na szybko. Wiem, że to jest takie pytanie trochę, wiesz, że trzeba się zastanowić, ale czy jest jakaś jedna gra, w którą wiesz, cieszę się, że ona wyszła, że to jest w ogóle na pewno jeden z najlepszych tytułów, jakie ostatnio grałem, no i powiedzmy gra roku. O.
Znaczy, może nie gra roku, ale bardzo się cieszę, że wyszła, bo już myślałem, że nigdy ta seria nie powróci. To jest Return to Monkey Island. U mnie była bardzo wysoka, chyba była na trzecim miejscu, i bardzo się cieszę, że ta gra powróciła po tak długim niebycie. Bo oczywiście były te Tales from Monkey Island, to też już minęło chyba z 13 lat od tego czasu, kiedy tak. Tales wyszło. Więc powrót do świata stworzonego przez pana Gilberta był bardzo miły. Taki ciepły, wręcz rzewny, nostalgiczny, jednocześnie wesoły, pełen radości, świetne zagadki. Grafika, do której mogłem, szło mi się przyzwyczaić i powiem tak, ja na pierwszym miejscu dałem Eldena bodajże w naszym zestawieniu i to jest fenomenalna gra, której jeszcze nie skończyłem. Jestem już daleko, ale jeszcze nie skończyłem, ale no nie myślę, jak powiedziałeś, jedna gra to akurat od razu mi się ta małpia wyspa pojawiła, tak, więc...
A ty się fajnie przygotowywałeś do tej gry, bo zrobiłeś całą serię.
Tak, wszystkie przeszedłem Małpie Wyspy, wszyściusieńkie.
Ja zrobiłem coś taką, powiedzmy, mini wersję, bo przeszedłem dwie pierwsze części przed zagraniem Return, żeby to, powiedzmy, połączyć w jakiś inny sposób, nie? Że bo teoretycznie, no i praktycznie Ron Gilbert, skoro chyba nie współpracował przy produkcji tych kolejnych części, tylko przy jedynce i dwójce, to ta trójka jest jego, czyli przepraszam, ten Return to Monkey Island to jest ta jego trzecia część, ta, i no to zakończenie
znaczy był
bezpośrednio
konsultantem
jest...
przy Tales, z tego co wiem. Chyba był konsultantem. Znaczy, wiesz, on tam wszystkim udzielał błogosławieństwa, to tam nie było żadnych niesnasek, animozji, tak, to... Ale rzeczywiście on chyba swoją karierę tak scenarzysty zakończył na dwójce, chociaż moim zdaniem... najlepszy chyba do tej pory jest cały czas Chaos from Monkey Island. Głównie też z powodu fenomenalnej oprawy, która się w ogóle nie zestarzała.
Ona jest rysowana taka, nie? Tak, że to nie są te 3D, które wyszły na konsolach.
Tak, to... Escape from Monkey Island, które to jest fajne, jeśli chodzi o zagadki, natomiast jest bardzo, bardzo się posunęła w latach oprawa. I to jest najgorzej obecnie wyglądająca Małpia Wyspa. Ale też fajna. No, i opowieści z Małpiej Wyspy też są świetne, więc...
Znaczy w ogóle w tym Return to Monkey Island jest tyle, właśnie to jest najlepsze, że jak się zagrało i że się, chwilę wcześniej w te poprzednie części, to tyle jest odniesień, tyle jest smaczków, nawiązań, po prostu, które od razu się tak, wiesz, uśmiechasz, nie? Bo tak. Humor jedno, ale jeszcze właśnie te nawiązania budują taki kolej, to jest taki... nie chcę powiedzieć meta-humor, taki, wiesz, to meta jest takie ładne słowo używane często, ale też uważam, że to jest gra, tylko że ja nie zagrałem w Return of the Monkey Island przed plebiscytem, dopiero później. To jest, i ta gra dlatego na przykład u mnie na liście się nie znalazła, nie? Chociaż oczywiście słuchacze też uważają, że to był świetny tytuł i wysoko się znalazł na liście. A taka najbardziej zrozczarowująca cię gra, taka, na którą powiedzmy czekałeś i mimo, że nie była słaba, to jednak... Coś nie pyknęło.
To chyba wydaje mi się, że był Quarry taką grą. Wiesz, The Quarry od Supermassive Games. Nie była ta gra, na którą bardzo, bardzo czekałem, ale no, byłem zainteresowany, ta sama ekipa, która zrobiła Until Dawn I to jest gra, która była śmiesznie głupia po prostu. Tam i bardzo mało gry było. Początek niezwykle interesujący, wciągający, pierwszy prolog i pierwszy rozdział powodujący narastanie takiego suspensu i oczekiwań, a później jak to wszystko poleciało na łeb, na szyję, nic się nie trzyma kupy, scenariusz absurdalny, w ogóle rozwiązania akcji absurdalne. Głupia gra po prostu, głupia gra. Ale tak, natomiast wydawało mi się, że jakby w momencie grania sądziłem, że byłem troszeczkę zawiedziony Scornem na początku, w sensie mi chodzi o grywalność, nie o prawę audiowizualną, ale później podszedłem jeszcze raz i wycofałem swoje zażalenie. To jest dobra gra, nie dla każdego, ale wycofałem swoje zażalenia do niej pierwotne. O. Natomiast takim chyba dużym rozczarowaniem był ten The Quarry. To jest tytuł taki...
Ja się troszeczkę od Scorna odbiłem ze względu na to, że tam trzeba po prostu, tam nie ma chyba, ja nie pamiętam, żeby tam jakiekolwiek trzymanie za rękę było. Tam trochę jak chociaż w skali i jednak w jakości gry, powiedzmy The Witness jest dużo lepszą grą, ale w Scornie też nikt ci nie mówi, co masz robić. Przynajmniej ja miałem takie wrażenie, że po prostu jesteś rzucony w ten dziwny, koszmarny świat i tak naprawdę nie wiesz, co masz robić. Nie masz takiego feedbacku, czy na przykład to, co teraz robisz, to przesuwasz coś, to ma znaczenie, ale jeśli dostrzeżesz pewien wzór i według tego wzoru będziesz, powiedzmy, coś robił, to powiedzmy, to ci się uda i w pewnym momencie prawdopodobnie, jak już jesteś w tym rytmie tego i to zrozumiesz, to pewnie gra się o tyle lepiej, że nie marnujesz czasu na niepotrzebne sprawy, nie wiem, na błądzenie, na szukanie jakichś tych, bo ja rozumiem, że pewnie znając się, to nawet się nie sprawiłeś sięganiem po jakąkolwiek solucję.
Nie sięgałem po solucję. Zwłaszcza, że grałem to na żywo, wiesz, na transmisji grałem. Więc nawet nie wypadało, byłby,
tak.
Nie
tak.
Wypadałoby już zupełnie. Zresztą teraz jak gram sobie w Residenta 8, to też gram zupełnie tak, wiesz, przeżywając wszystko na świeżo. Fakt, że oczywiście nie ma co porównywać Residenta 8 do Scorna, jeśli chodzi o, tak powiem, atmosferę, bo jednak Resident 8 to jest taki kamp trochę.
Tak, dużo... Ale widziałem, jak parę razy gdzieś tam ci wyskacza jakiś potwór, wiesz, no nie, uciekamy, tak?
Uciekamy, tak, tam jest dużo, dużo uciekania, są przerażające czasami rzeczy, ale wiesz, jest to tak łamane taką przesadą niejednokrotnie. Tak jest coś tak z tak wielką przesadą pokazane, że to zdajesz sobie sprawę, że mimo, że może wyglądać strasznie, to straszne nie jest, chociaż oczywiście tam jest taki moment horroru, powiedzmy, psychologicznego w domu Beneviento, gdzie pozostajemy pozbawieni broni i musimy się skradać. Jest absolutna ciemność i ta ciemność jest tym bardziej dojmująca w goglach, które mają fantastyczne czernie i bardzo się cieszę, że nie zagrałem wcześniej w Resident Evil naleśnikowo, na płasko, bo mogę przez to przeżyć tę wersję wirtualną tym bardziej. Podobne plany miałem w przypadku Residenta 4, ale no niestety się skusiłem i gram teraz w niego. Jest świetny, ale czekam też bardzo na wersję wirtualnej rzeczywistości.
Że ona jeszcze nie wyszła, tak?
Ona się pojawi, z tego co wiem, ponoć w tym roku, ale nie wiem dokładnie kiedy. I no bardzo na nią liczę, bo jednak Resident Evil 8 w wersji VR-owej ma pewne niedociągnięcia związane z tym, że był od początku robiony jako wersja płaska i później przygotowano tą wersję wirtualnej rzeczywistości, co przełożyło się na pewne braki związane z projekcją świata.
No właśnie, to znaczy... wiedziałem, że jak na początku próbowałeś wchodzić w interakcję z tymi przedmiotami, to nie było takiej interakcji.
Tak, tak.
I wiadomo, że tym takim, jak to się ładnie mówi, benchmarkiem jest Half-Life Alyx, to też.
Ale nie tylko, są inne gry, wyobraź sobie, są inne gry. Jest jedna też taka gra, która dosłownie parę dni temu pojawiła się na PlayStation VR 2, czyli Walking Dead. I tam jest ta interakcja no bardzo mocno posunięta. Też wchodzisz w zasadzie, każdy obiekt ma swoją masę, każdy obiekt ma swoją strukturę. To nie jest tak, że twoje ręce przenikają przez świat gry i przez różne rzeczy, tylko możesz wszystkiego dotknąć.
A te kontrolery oddają ci jakiś taki feedback, jakiś czujesz?
O właśnie, tak. Powiem ci, że na samym początku w Walking Dead masz taką sekwencję. Mówimy oczywiście o Walking Dead Saints and Sinners. To jest ta wersja na wirtualną rzeczywistość. Ona jest dostępna także na VR-a PC-towego, jest dostępna na Questa, natomiast taka ostateczna moim zdaniem wersja, a sprawdzałem wszystkie, to jest właśnie na PlayStation VR 2. Była też na PlayStation VR 1, cieszyła się dosyć dużą popularnością, ale teraz mamy tę swobodę ruchów, no i te genialne kontrolery i też drgania w goglach, które dodatkowo ci zwiększają poczucie tego, że znajdujesz się w świecie gry, bo rozmaite bodźce do ciebie docierają, które w inny sposób mogłyby nie dotrzeć. Ale już na samym początku, jak już wspomniałem, masz taką sekwencję, w której jesteś, no, uczysz się grać, tak? I uczysz się władać bronią chociażby i musisz zlikwidować zombiaki, które są uwięzione w takich, powiedzmy, beczkach, wystają tylko głowy i one tam się szamoczą i w ogóle i musisz to zrobić za pomocą noża. Podnosisz nóż, możesz ten nóż sobie podrzucać w ręku jak chcesz i czujesz, jak go trzymasz. Drugą ręką chwytasz łeb takiego zombiaka i też go czujesz i wbijasz mu ten nóż w mózg i efekty dźwiękowe w połączeniu z haptyką. Wiesz, ja nigdy nikomu nie wbijałem noża i nie zamierzam wbijać noża, oprócz melona, tak? I powiedzmy, tak. W melon wbijałem już i to jest coś podobnego, jest takie chrupnięcie. I czujesz, że rzeczywiście ta broń w coś weszła, tak? I jest też takie, no można powiedzieć, dla niektórych ohydne, ale dla niektórych satysfakcjonujące takie chlupotanie, jak to opisać.
Tak.
I wyciągasz nóż i czujesz, że rzeczywiście zlikwidowałeś tego zombiaka. I widzisz to wszystko, czujesz to wszystko, słyszysz to wszystko. I walka wręcz w tej grze jest naprawdę doznaniem bardzo ciekawym. I mówię, możesz zatrzymywać, jak jesteś z pojedynczym zombiakiem, to możesz go po prostu zatrzymać ręką. Możesz go chwycić za głowę, trzymać go na dystans. On tam, wiesz, macha rękami, żeby się do ciebie dostać, ale ty go trzymasz tak na dystans i możesz go okładać. Oczywiście to się nie spełnia swojej roli, kiedy masz więcej zombiaków, bo cię otoczą po prostu, ale z jednym możesz się, że tak powiem, makabrycznie bawić, a jak dostaniesz w drugiej części, w Retribution, dostajesz do ręki piłę mechaniczną, no to wyobraź sobie, że jest pełna fizyka piły mechanicznej i pełna fizyka ciał i możesz, jak akurat tego sam nie robiłem, to widziałem na filmikach, możesz sobie te zombiaki pociąć we wzorki w zasadzie, za pomocą tej piły.
No, ale to jest pytanie, nie? Czy aż taki ultrarealizm jest potrzebny, jeśli chodzi o ten, ale z drugiej strony to są zombiaki. Trzeba być przygotowanym do tej apokalipsy, która kiedyś może nadejść. Nie?
Plus,
może się okazać, że...
To nie jest tak aż tak realistyczna grafika, jak w przypadku Half-Life Alyx. Tutaj masz, szczególnie to widać właśnie po postaciach zombiaków i ludzi, że to one są lekko komiksowe, tak? To widać, że nie są zrobione z taką szczegółowością oddania fizjonomii jak w przypadku Alyx chociażby, gdzie rzeczywiście postacie wyglądają jak żywe wręcz. No to tutaj jest, wydaje mi się, specjalnie, żeby nie było to aż tak bardzo przerażające, zrobiony jest taki manewr, żeby ukomiksowić lekko oprawę graficzną, ale tak bardzo subtelnie, to nie jest tak, że mamy jakby postacie dwuwymiarowe, to nie jest grafika a la Borderlands też, to jest po prostu taki delikatny filtr jakby zastosowany, który pewne jakby płaszczyzny kolorystyczne ujednolica, przez co nie mamy aż tak bardzo na przykład wyraźnie, nie wiem, zmarszczek i tym podobnych rzeczy, które jakby sprawiają, że urealniają nam obraz postaci jakiejś, tak? Tutaj
tak.
Jest delikatny filtr.
Mm-hmm. Bo teraz tak sobie pomyślałem, nadal chyba najlepszy efekt, jeśli chodzi o grafikę, jeśli chodzi o wirtualną rzeczywistość, to daje PC, tak? I powiedzmy Google, Steam, Valve, ale czy już to, co daje ta moc PlayStation 5 plus te Google, to już jest coś porównywalnego?
Nie, no moim zdaniem akurat jest lepiej, wiesz, ja grałem w Walking Dead na PC-cie i grałem na PlayStation VR 2, jest lepiej. Grałem w jakieś tam wyścigi, na chwilę włączyłem sobie na PC-cie i gram teraz w Gran Turismo 7, no wiesz, to jest kosmos w ogóle.
Czyli spokojnie może, Half-Life Alyx spokojnie mogłoby pójść.
Nie, no Half-Life Alyx spokojnie by poszło, spokojnie. I wiesz, ja i Łukasz Dross, Simplex, pozdrawiam serdecznie, byliśmy takimi orędownikami, nie tylko my zresztą, tam było dużo głosów w świecie VR-u, nie tylko w Polsce, że jakby to jest mariaż zrodzony w niebie. Gdyby
Ale nie pierwszy raz. Pamiętasz PlayStation 3 i połączenie ze Steamem? I to było akurat przy okazji chyba portala pierwszego. Tak. I była aplikacja chyba Steam, o ile się nie mylę, na PlayStation 3.
Nie, chyba nie. Chyba nie było. Tak? Aplikacja Steama nie było na PlayStation 3. Natomiast rzeczywiście na PlayStation 3...
Znaczy nie w sensie, że mogłeś ściągać gry, tylko po prostu jako taki, nie wiem, może komunikator. Nie pamiętam dokładnie też może ten, ale wiem, że to było coś dużego, że wtedy portal wyszedł i że ten Steam jest na PlayStation. W jakiej formie to już nie pamiętam, ale to była era PlayStation 3 i to był właśnie chyba pierwszy portal, nie?
Portal wyszedł, tak? Portal chyba wyszedł na PlayStation. Ja akurat grałem
na Xboxie. Wiem, że ten Orange Box na PlayStation 3, to właśnie nie wiem, czy on wyszedł później, chyba nie, Orange czy w tym Box... samym czasie.
Właśnie nie pamiętam, tego ci nie powiem. Natomiast, tak czy inaczej, sądzę, że Half-Life Alyx byłby spokojnie, bez żadnego problemu do uciągnięcia przez PlayStation 5 z jeszcze lepszą grafiką niż na PC-cie. I te gogle, które oczywiście mają swoje wady i ja będę moje gogle modyfikować trochę, bo po prostu ześlizgują mi się z głowy. Nie siedzą tak dobrze, jakbym chciał, żeby siedziały.
Znaczy tam widziałem, że pozrzucałeś jakiś link do jakichś takich dodatkowych pasków, uchwytów, tak, które możesz zamontować, tak?
Na rzepy, żeby można było doczepić jeszcze delikatne obciążenia. One mi się po prostu zsuwają do przodu. Jak ktoś ogląda, zachęcam serdecznie, jeśli ktoś tego nie robi, a jeśli ktoś ogląda, to widzi. Moje relacje z Resident Evil 8 ma już tam chyba 11 odcinków i ja często poprawiam gogle, dlatego że ja w tej grze się dużo też ruszam. Tak? To jest, gram na stojąco, udaję, że chodzę, macham rękami i rozglądam się, często mocno tak skręcając gwałtownie szyję i gogle za każdym razem mi się lekko przemieszczają, co mnie strasznie irytuje, bo ogólnie kiedy mam je ustawione dobrze, to obraz jest fantastyczny, ale wystarczy w moim przypadku lekko ruszyć i mi się ześlizgują po włosach z tyłu głowy, znaczy nie trzyma ta obręcz na tyle mocno, żeby gogle pozostawały w bezruchu. I muszę to jakoś zmodyfikować, jeśli to uda mi się zrobić, to sądzę, że no i tak cały czas w zasadzie teraz głównie korzystam z PlayStation VR 2, Oculus poszedł w odstawkę.
Bo jednak różnica w grafice chyba
tak,
robi swoje,
jest różnica w grafice i w czerniach, znaczy grafika i muzyka i jakość tych gier, które mamy jednak na PlayStation VR 2, no to jest różnica tam, wiesz, kilku klas. Jak dawniej były na przełomie lat 80. i 90., kiedy jeszcze były 8-bitowce i wchodziły 16-bitowce i były reklamy gier w czasopismach, nie polskich, ale mieliśmy dostęp, nie wiem, do Amiga Action czy do innych pism, to zawsze było tak, że jak jakaś gra wychodziła na kilka platform, to były obrazki z każdej z platformy, tak? Czyli jak gra prezentuje się na Amidze, na Atari ST, na Commodore 64, na Amstradzie, na ZX Spectrum. No to dla mnie teraz obraz Oculusa i obraz PlayStation VR 2 to jest tak jak między Commodore 64 różnica a Amigą.
To samo pomyślałem, że możesz dać taki przykład, bo akurat na C64 było dużo portów, no nie, bo na przykład takie biedne Atari nie miało tych portów.
Tak.
Z tych.
I grafika, jak znamy Commodore 64, kolory na Commodore 64 są takie trochę brudne, tak? One są lub wyprane. I podobnie mam na Oculusie, że tam jest z racji paneli LCD, to nie jest aż tak dobra, tak dobre odwzorowanie kolorów, jak w przypadku PlayStation VR 2, gdzie rzeczywiście jest to fantastyczne.
Myślisz, że przez to właśnie, że PlayStation VR 2 jest tak dobre, to podnosi bardzo wysoką poprzeczkę, że kolejny Oculus, czy to, nie wiem, jak to się ma nazywać, Oculus Meta? Nie.
Wróciła nazwa Oculus, więc będzie Oculus 3. Nie, sądzę, że Oculus 3 będzie mieć, będą doskonałe gogle, oczywiście będę kupować je w dzień premiery, tylko jest też problem, wiesz, w wydajności. Jeśli podłączymy Questa do peceta, to wtedy rzeczywiście możemy mieć super grafikę, ale i tak kolory będą wyprane, bo to jest związane z rodzajem technologii. Mamy LCD kontra OLED. W OLEDzie te kolory są pełniejsze, są lepsze kontrasty, lepsze odseparowanie barw, jest fantastyczna czerń. Podejrzewam, że LCD-ki takie, jakie są wykorzystywane w Questie, to są panele, po prostu, wiesz, chodzi o to, żeby cena nie była za duża i sądzę, że żeby nie podwyższać specjalnie ceny, to nie są jakby panele LCD, które mogą mieć lepszą czerń. Pewnie takie są, chociaż żaden chyba nie może się mierzyć z OLEDem, natomiast będzie mieć ten Quest tę przewagę, że będzie w technologii pancake, czyli te soczewki będą zajmować znacznie mniej miejsca i będą te gogle znacznie mniejsze i cieńsze. Tutaj jednak i przez to wygodniejsze. Jednak wadą PlayStation VR 2, żeby nie było tak, że ja jestem tylko tutaj, tak się zachwycam. Ja się zachwycam, bo jestem fanem technologii. Osobom, które chciałyby sprawdzić, czy to są gogle dla nich, to poleciłbym no, albo kupić je wysyłkowo, żeby móc później odesłać, jakby coś nie pasowało, albo u kogoś sprawdzić, bo to nie chciałbym być osobą, która hura optymistycznie mówi, koniecznie kupujcie, bo to zmieni wasz świat. Nie, nie. Chyba, że jesteście fanami Gran Turismo, tak? Jeśli jesteście fanami Gran Turismo, macie kierownicę i tak dalej, to kupujcie gogle no w tym momencie.
Z tego naszego małego kręgu jesteś drugą osobą, która kupiła kierownicę po tym, jak pograła właśnie w Gran Turismo tak. VR do pogłębienia imersji.
Tak, jest niesamowite.
Jak to wygląda z twojej perspektywy? W sensie, czy teraz codziennie po prostu musisz sobie zrobić kilka wyścigów? To jest tak wciągające?
Jest wciągające bardzo. Znaczy ja nawet nie robię wyścigów, ja robię licencję, co jest... Czyli uczę się jeździć. Ale powiem ci, że moment, kiedy siadasz za kierownicą, już po raz pierwszy, jak włączyłem Gran Turismo na goglach, nie mając jeszcze kierownicy, to byłem w szoku po prostu. To jest niesamowite. Jak oni to zrobili? Przecież te samochody wyglądają tak jak rzeczywiście...
Fotorealizm.
Wiesz, akurat jeden z pierwszych samochodów, jaki dostajesz, to jest Mazda. Ja mam Mazdy.
A, no tak.
Więc wiem dokładnie, jak w środku wyglądają. I tak, kurde, przecież gdyby nie to, że po drugiej stronie jest, bo to japoński
kierownica,
model.
Kierownica, tak.
Kierownica, to przecież mój samochód w zasadzie, nie? To jest szok. Teraz czekam, aż uda mi się odblokować MX-5, bo chcę zobaczyć, czy rzeczywiście też prowadzi się podobnie. Nie mam jeszcze drążka do zmiany biegów, ale go zakupię w najbliższym czasie. Na razie kupiłem sobie specjalny stelaż, jeszcze nie zmontowałem do tego, żeby ustawić kierownicę i pedały. No ale jeździłem trochę na takiej kierownicy przytwierdzonej do biurka i to też jest, wiesz, dla mnie, ja nigdy przedtem praktycznie na kierownicy nie jeździłem, chyba że na jakichś tam automatach, Daytonach i wiesz, ale nie miałem kierownicy nigdy w domu. Nigdy nie sądziłem, że będzie to coś, co będzie mnie interesować. A teraz, jak zamontowałem tego Thrustmastera, kupiłem Thrustmaster 300, to jest specjalnie właśnie pod GT7, to po założeniu gogli, po chwyceniu kierownicy, ja po prostu myślałem, że jestem w samochodzie do tego stopnia, że jadąc na torze, który miał takie łukowate wygięcie, że no... jakby samochód
musiał odchylałeś się, ciało pewnie, żeby
ja się odchylałem,
żeby balansować,
będąc, tak, ja się odchylałem sam z siebie, byłem przekonany, że działa na mnie siła odśrodkowa i ja wiem, że to w głowie,
ale to
tylko,
też daje, bo przy tej wirtualnej rzeczywistości każdy ruch głową zwiększa albo poprawia pole widzenia, tak, bo nic ci nie zasłania, możesz się troszeczkę przesunąć i widzisz,
no tak,
bo,
wiesz, rozglądam się, widzę mijanych kierowców, mogę przybliżyć się do szyby, oddalić się, no wiesz, wszystko wpływa na odbiór.
Ale ten system nie wykrywa ci tej kierownicy, tylko że po prostu mniej ty sobie tak układasz ją, że ona
nie wykrywa kierownicy, tak, ale rzeczywiście ja, jak ją trzymam, to wiesz, trzymasz
to
na kierownicy,
to nie jest tak,
ruch jest odwzorowany
się,
jeden do jednego. Jeden do jednego, czyli jak skręcam, to widzę też, jak się kierownica skręca, dokładnie tak samo. Jeśli mam ręce ułożone tak jak ten model na kierownicy, a najczęściej tak właśnie jest, no to jest pełna imersja. To jest niesamowite.
2023 rokiem wirtualnej rzeczywistości.
Sądzę, że dla mnie może być tak. Dla mnie tak, nie wiem jak, znaczy wiesz, to jest cały czas technologia, która moim zdaniem radzi sobie coraz lepiej, chociaż były niedawno doniesienia na początku roku, o tyle firm zamyka swoje działy VR, tam ten Tencent zamknął, Microsoft coś tam zlikwidował, że Meta zlikwidowała dwa projekty, a tak naprawdę to jest coraz lepiej, bo tak, Pico 4 sobie świetnie radzi, niedługo pewnie będzie Pico 5, Quest 3 zapowiada się fenomenalnie, premiera już zapowiedziana na wrzesień, październik, PlayStation VR 2 mocno wystartował, nie ma doniesień na razie o sprzedaży, ale wydaje mi się, że jest nieźle. Później pojawiły się gogle Big Screen Beyond, które będą dostępne w trzecim kwartale, które w ogóle wyglądają jak okularki pływackie, tak, są tak malutkie i są bardzo drogie, bo są robione na zamówienie pod twoją twarz, idealnie, więc leżą idealnie na twojej twarzy i zastanawiam się nad nimi. czy by nie kupić.
Ale one muszą być jakoś kompatybilne po prostu ze wszystkim innym.
One, bo są, tak one jakby... muszą być kompatybilne, znaczy one są kompatybilne ze Steam VR, tak? To są tylko gogle PC-towe, też kablowe. Musisz mieć już stacje bazowe i jakieś kontrolery. Aha, więc no natomiast same gogle, mówię, mają wielkość okularków pływackich.
To trochę mi przypomina te science fiction, wszystkie filmy, nie wiem, chyba w Tech War tam było coś a la Breakdance.
To było w tym, w Ready Player One.
Też, że po prostu takie tylko, tak, tylko że to jest dosyć nowy, nie, bo to jest tak, powiedzmy z tego wieku, nie, ale ten klimat, bo wiesz, ja jestem bardzo ciekawy tego wszystkiego, co się dzieje, tylko po prostu jeszcze jestem poza bycia takim entuzjastą, no nie? Który wie na przykład tyle, co ty na ten temat, więc mnie bardzo ciekawią te informacje, że coś się nowego pojawia, bo to pokazuje, że mimo tych bo często też słyszysz na pewno to, co powiedziałeś, nie? Że tam zamykają, że Metaverse to jest wielki niewypał, że Facebook strasznie, znaczy Meta dużo pieniędzy straciła na
no, na pewno stracili trochę pieniędzy. Tak, ale wiesz, że wchodzi teraz nowy gracz niedługo i to gracz tak. Największy na świecie.
Mówimy o Apple, tak? Rozumiem, tak. Że... Tak. Tylko pytanie jest, czy oni chcą, bo ja słyszałem plotki, ale to są plotki, dlatego tutaj ekspert, będzie potrzebna twoja ekspercka opinia i wiedza. Czy to mają być wirtualna rzeczywistość połączona z rozszerzoną rzeczywistością, czy właściwie tylko rzeczywistość?
Wirtualna z rozszerzoną. Tylko... To mają być gogle, jak to jest teraz skrót, XR, czyli połączenie V, Virtual Reality, oraz A, Augmented Reality, czyli XR, czyli i to, i to. Będą z tego, co wiem, bardzo drogie, te pierwsze. Już się pojawiają pierwsze też modele stworzone na podstawie wycieków związanych z tym, jak poszczególne, wiesz, tutaj wycieknie, jak wygląda jakaś oprawka do czegoś, do soczewek, mhm. Tutaj coś innego, doniesienia się pojawiają rozmaite i ludzie już tworzą modele, jak te gogle mogą wyglądać i to jakby większość tych modeli uznaje, jakby ma dużo podobieństw i wyglądają ciekawie, natomiast ważne, jak będą się prezentować pod względem też technologicznym. One chyba właśnie wykorzystują pancake lenses, czyli tę technologię, która pozwala na warstwowe umieszczenie soczewek, przez co zmniejsza się wielkość samych gogli. I ponoć mają być bardzo drogie, chyba 3000 dolarów mają kosztować. Natomiast to ma być dla profesjonalistów najpierw sprzęt, później się mają pojawić gogle o mniejszej cenie, podejrzewam około 1000 dolarów, czyli tyle, ile kosztują teraz te iPhony lub średniej klasy, tak? Bo ten najdroższe iPhony to kosztują też chyba po 1500-1600 dolarów. No i cóż, kiedy Apple wchodzi, to sądzę, że może stworzyć nowy rynek też, wiesz? I ja powiem tak, ja teraz robię grę na VR-ze. Już jesteśmy, trwają prace koncepcyjne, już tam mamy ten dokument growy, pierwsze jakieś tam prototypy.
Pełną preprodukcja, tak?
Preprodukcja i powiem, przepraszam, i sądzę, że no, jeśli uda się zrobić, to bym chciał też, żeby ta gra była na ten, na Google Apple'owe.
Mhm. Znaczy to pewnie wyjdzie tak, że pozycja Apple spowoduje, że mimo tej ceny i mimo powiedzmy jakiegoś tego, że docelowo ma być ta grupa, tak jak mówię, jakichś profesjonalistów, to i tak będzie to na tyle duża grupa, że będzie się opłacało tworzyć. Chociaż liczby sprzedanych Oculusów, no to są chyba, idą w miliony, tak? Że to nie jest jakaś do zlekceważenia liczba, że tam powiedzmy, o, tylko tam milion użytkowników i tak dalej, tylko to jest pewnie z 10 albo i więcej, nie? To... Mhm. Ale
znaczy, Oculusy to już jest chyba kilkanaście milionów. Z tego. No, więc w sumie chyba wszystkich się sprzedało z 20. Wszystkich chyba się sprzedało. Nie chcę teraz wymyślać, ale dużo. No, dużo. To już są takie liczby, na których można zarabiać. Zresztą, wiesz. Moim zdaniem to jest coś, to jest kierunek, nieuniknione, chyba że pojawią się prędzej wszczepy domózgowe, które pozwolą tworzyć iluzję rzeczywistości w sposób taki, że będzie ktoś manipulował ci w mózgu, czego ja na przykład bym nie chciał. Tak? Ja wolę na własnych zasadach wchodzić do wirtualnej rzeczywistości i nigdy się bym nie zdecydował na żaden wszczep domózgowy, ten, czy też, jak to się mówi, neural link, tak?
To, co robi ewentualnie, na przykład, ale wyobraź sobie, że nie ingeruje w twoją osobowość, twoim jaż,
nie,
ale
nie, jaki miałbym
dodaje
na to...
ci dodatkowy twardy dysk, że na przykład nie, masz nigdy pamięć absolutną, taką,
nigdy,
że na
przykład... Nigdy. Dlatego powiem ci, bo wiąże się z bardzo prostym, moim zdaniem, zagrożeniem. Nie masz tak naprawdę... znaczy musisz dowierzać osobom, które to zrobiły, że nie wprowadziły tam dodatkowych jakichś elementów, którymi mogą manipulować w jakiś sposób twoją percepcją, pojmowaniem, pamięcią i tak dalej. Znaczy, wiesz...
No ale pewnie jak będzie tak, że będzie możliwe podpięcie się pod te wszystkie neurony, nie, wiesz, to... Ale widzisz, jesteśmy na takim etapie, wiesz, bo dwie rzeczy. Jedna to jest, ale wspomnę o tej drugiej. Sztuczna inteligencja, to jak to ona się rozwija, i ona,
no tak,
ona się rozwija w tak...
Nazywajmy to, wiesz, to nie jest sztuczna inteligencja. Nie? To,
ale chodzi o to, że ten algorytm sztucznej inteligencji, tak, on działa na zasadzie uczenia się po feedbacku, wiesz, tak jak reagują na to użytkownicy, jak wprowadzają dane, jak na te dane reagują, tak ta sztuczna inteligencja się uczy i jesteśmy, powiedzmy, wiesz, zawsze było tak, że o, ten test Turinga, albo że chiński pokój i tak dalej. Już jesteśmy dawno za tym. To, że fakt, że są tworzone grafiki, sam pamiętam na początku tego fenomenu grafiki tworzonej przez sztuczną inteligencję, sam wrzucałeś tam różne kwestie i byłeś, no, mogę powiedzieć, że zafascynowany tymi rezultatami, nie? I mi się wydaje,
a teraz jest już lepiej znacznie, nie?
No teraz to zdjęcia się tworzy, wiesz, że to jest, ja widziałem jakieś takie, że no tylko sprawne oko, tak samo jak powiedzmy już jesteśmy, wiesz, jeśli chodzi o grafikę komputerową w filmach, tak? Tylko sprawne oko, które wie, na co zwracać uwagę, jest w stanie odróżnić, że na przykład ta scena jest zbudowana nie na planie filmowym, tylko w green screenie i to wszystko, co jest z tyłu, to jest wygenerowane komputerowo. No to mieliśmy teraz kwestię tego Mindhuntera, tego serialu. Nie wiem, chyba rok czy dwa lata temu mówiło się, że właściwie cały Mandalorian, wszystkie tła, to jest chyba nawet Unreal Engine 5, nie, i tak dalej, więc ja myślę, że to jest coś takiego, co będzie się tak rozwijać, że no wiesz, ale wykorzystane zostanie tutaj prawo Moore'a i ta sztuczna inteligencja to po prostu za rok, za dwa, obawiam się, że faktycznie wielu artystów może pójść z torbami, nawet takiego wywiadu z Jackiem Dukajem słuchałem, czy nie jednego, ale tam była właśnie też kwestia tej sztucznej inteligencji podjęta i tego, że generowane teksty, na przykład jakieś opowiadań i tak dalej, już są na wysokim poziomie. A co dopiero będzie, kiedy naprawdę to się zacznie, będzie tak właśnie w tej skali rozwijać. I że po prostu musisz, proszę mi napisać tekst w stylu na przykład Jacka Dukaja, opowiadanie i tam jakieś, wiesz, założenia dasz, puch. I to się może dziać, nie? Ale to jest jeszcze, mam nadzieję, jest miejsce dla tego takiego czynnika ludzkiego w tym wszystkim, że jednak jest różnica słuchania muzyki na koncercie, a słuchania muzyki w domu, na przykład z płyty CD, no nie? No to jednak coś więcej daje ci jednak ten koncert. Ale druga rzecz, a propos tej rozszerzonej rzeczywistości, to jest niesamowite, jak Microsoft całkowicie położył ten temat. Że nie mają swoich gogli do wirtualnej rzeczywistości. HoloLensy to właściwie jest temat taki, o którym oni raczej nie chcą wspominać, a przecież było nieraz prezentowane jako fantastyczny taki element do gier. Ten słynny stół do Minecrafta. Nie wiem, czy pamiętasz
tak, tą prezentację. Tak, pamiętam.
Tak, że ta rozszerzona rzeczywistość, moim zdaniem, ona jest dla takiego przeciętnego użytkownika dużo bardziej dużo atrakcyjniejsza, bo na przykład nie powoduje żadnych efektów ubocznych, jeśli chodzi o samopoczucie, nie? Że żadnych zawrotów głowy i tak dalej, no bo jesteś w tej przestrzeni, w której jesteś, tylko po prostu masz coś dołożonego do tego świata, dołożony i nie wiem, czy po prostu nawet taką wielką korporację jak Microsoft, mającą takich inżynierów, że ta sprawa przerosła. Jestem bardzo ciekawy, jak ugryzło to Apple i jakich oni mają ludzi, którzy na tym pracują. Właśnie, że jestem ciekawy, czy jakieś pojawiły się nazwiska, które przez ludzi, którzy są z tej branży, są rozpoznawane. Wiem, tak, ten i ten człowiek na tym pracuje, więc jest duża szansa, że faktycznie Apple dowiezie to, czego nie udało się Microsoftowi. I później Microsoft może powiedzieć, no tak, Apple to zrobiło, to my teraz zrobimy tak, bo od ostatniego takiego, odkąd Steve Jobs właściwie wrócił do Apple, to jest tak, że co Apple wymyśli i to może być wszystko, od gadżetu do samego designu, nie? No ten słynny, jak to się mówi, notch? Nie, to takie wcięcie na górze
tak,
ekranu.
Tak.
Że wszyscy mówili, w ogóle to wygląda obrzydliwe, jakieś obcięte rogi na końcu, zaokrąglenie i tak dalej. Nie minęło pewnie, nie wiem, kilka miesięcy od premiery pierwszego telefonu, chyba to były te dziesiątki, nie? Jak już kolejne inne firmy, czy Samsungi, czy jakieś inne firmy zaczęły kopiować ten design, ten styl. Więc ja chcę, żeby Apple jak najszybciej wprowadziło to, bo wtedy inne firmy zaczną też chcieć rywalizować o ten kawałek tortu, nie? Nie pozwolą Apple wszystkiego zgarnąć. No ale czeka nas ciekawy czas.
Ciekawy rok VR-owy, ciekawy rok, jeśli chodzi o technologię, ich rozwój. Trochę przerażające jest rzeczywiście to, w jakim tempie te modele sztucznej inteligencji się rozwijają, bo tempo jest zatrważająco szybkie. I też ja bym skłamał, gdybym nie powiedział, że mi to nie ułatwia też pracy, bo już kilka rzeczy sobie właśnie tak usprawniłem za pomocą tam ChatGPT i czy tam innych modeli. I to fakt, ale jak to się będzie dalej rozwijać? Niedługo rozmawiam z doktorem Pawłem Grabarczykiem, filozofem, i będziemy właśnie też się zastanawiać nad wolną wolą i świadomością w dalszym ciągu w grach i pewnie poruszymy temat tak zwanej sztucznej inteligencji. Mówię tak zwanej, bo to jest sztuczne, to prawda, ale z inteligencją to raczej wspólnego nic nie ma. Albo z samoświadomą inteligencją. Na pewno właśnie. To nie jest samoświadome. Tak? Mhm. Na całe szczęście. Zresztą ja twierdzę będę twierdzić, chyba że zostanie to udowodnione w jakiś inny sposób, że samoświadomość jest niemożliwa.
Bez duszy na przykład.
Bez duszy, bez jakiegoś takiego, w cudzysłowie, boskiego pierwiastka, tak, że inaczej, bez też życia biologicznego, sądzę, że to nie jest, chociaż kurczę, z drugiej strony, czy istnieje świadomość po śmierci, to są ciekawe tematy.
Wiesz, że to jest to, że też była kwestia tego, że do tej pory nie udało się osiągnąć takich rezultatów, jak przy tej technologii, którą się ma dzięki tym ChatGPT, tak, dobrze mówię? Bo to już jest chyba czwarta czy piąta iteracja teraz, tak, czy nie wiem, który to jest ten model. Bo próbowano iść właśnie w odtworzenie na przykład mózgu ludzkiego, tak? Czyli stworzyć syntetyczny mózg, stworzyć coś, co też jest właściwie domeną science fiction, nie? Że na przykład replikanci w łowce androidów to nie są maszyny per se, które wiesz, jak na przykład, nie wiem, Arnold Schwarzenegger, Terminator, nie? Że zrywasz tą skórę, a tam w środku po prostu widzisz metalowe części, tylko to są jakby wyhodowane, biologiczne elementy poskładane. I dlatego ta kwestia odróżnienia człowieka od replikanta musiała się obierać na zasadzie jakiegoś takiego testu psychologicznego, a nie prostego badania, tak? Czy nie wiem, chociaż to też mi się wydaje, że to jest jakaś dziura logiczna, nie? Ale chodzi o to, że jakiegoś krótkiego badania, na przykład, nie wiem, kropli krwi, czy czegoś takiego, nie? Ale to jest ciekawy temat. Bardzo, bardzo w takim razie tutaj już nie mogę się doczekać właśnie tej waszej rozmowy, bo to jest temat moim zdaniem przez ostatnich kilka miesięcy, ale na absolutnym topie. I on dominuje jakby taki technologiczny dyskurs, jeśli chodzi o co się dzieje. Bo nie ma, no bo to jest chyba taka największa, nie chcę powiedzieć, że innowacja, tylko coś takiego, co ten świat technologii teraz najbardziej ekscytuje, nie? Że ten temat. Nie? Mhm. Znaczy, w cudzysłowie powiem, tej sztucznej inteligencji, ale właśnie tego wszystkiego, co dzięki niej ostatnio różni ludzie tam powiedzmy pokazują, kiedy dają jakieś przykłady, no nie, że to mówisz, kurczę, takie rzeczy można robić, niesamowite. No. Ale a propos takich najbardziej oczekiwanych może nie rzeczy, ale gier w tym roku, na którą grę bardziej czekasz? Na Diablo 4 czy na Tears of Kingdom? tą nową Zeldę.
Znaczy, Diablo 4 wiem dużo.
To prawdopodobnie chodzi... skończyłeś pewnie, to
nie skończyłem, nie. Powiem ci tak, że wiem, może to zabrzmi śmiesznie, jeśli ktoś się domyśla, nad czym pracuję, ale teraz ten kontakt z betą to był mój pierwszy dłuższy kontakt z grą, więc nie. Wiem, wiem, co się dzieje w grze, fabularnie, tak?
I no i to też trzeba powiedzieć, to też powiedziałeś chyba u siebie na albo w rozmowie z Michałem w podcaście, albo na tym fajnym 4-godzinnym streamie, jak już graliście razem. W ogóle wtedy mi się przypomniało, dlaczego Diablo jest świetną grą i dlaczego tak fantastycznie się sprawdza właśnie w multi, no nie? Właśnie, no to był przykład tego. Ale powiedziałeś, że to jest po prostu wersja, którą gracze teraz grają, to tak naprawdę to ona jest sprzed kilku miesięcy. To jest to, co teraz tak naprawdę jest i to, co będzie za kilka miesięcy. Tak, bo którego...
6 czerwca. Ma być. Tak, chociażby dla osób, które kupiły grę tam w pakiecie tym wyższym, to chyba będzie 3 dni wcześniej dostępne. Mhm.
Ale to jest bardzo mądre, bo z jednej strony właśnie odciąża serwery i ci najwięksi entuzjaści mogą być wcześniej, no to jest bardzo sprytne. I mam nadzieję, że tym razem właśnie nie będzie zbyt dużych kolejek, nie? Bo to zawsze jest tak, że te kolejki, to jest taki...
Ale powiem ci,
taki
że bardzo się... dobrze sobie z tymi kolejkami radzi. W zasadzie tylko przez pierwsze kilka godzin w piątek, kiedy była ta nawała ludzi,
tak.
A grało, z tego co wiem, w tą otwartą betę, znaczy to są domysły, to nie jest jakaś wiedza, którą mam na pewno, ale na podstawie tego, na podstawie informacji z różnych portali, to wynika, że kilkanaście milionów osób grało w ten weekend otwarty. Więc to jest
zdecydowanie
mnóstwo
ludzi. Ta otwartość od razu na wszystkie platformy ta gra miała tą betę. I to też, co mi się bardzo podobało, bo ja nie pamiętam, czy to już było z Diablo 3, że mając jedno konto, tak, niezależnie na jakiej konsoli czy tam kim sprzęcie się logowałeś, miałeś te same postacie. Czy to,
tak,
czy,
natomiast grę musisz kupić na każdą z tych platform osobno.
Tak. I wiesz, i na początku chciałem zagrać na PC-cie, no wiadomo. Diablo to korzenie, ma swoje PC-towe, najbardziej odpowiednim sprzętem jest PC. No ale tak jakoś długo mi się ściągnęło, więc patrzę, jest w sklepie chyba to właśnie PlayStation Store, więc od razu ta wersja na PlayStation 5. No ale w międzyczasie też mówię, no to jeszcze zobaczę, może szybciej się ściągnie na Xboxa One. I w wszystkich tych przypadkach mogę kontynuować. I to niemal płynnie, bo mogłem po prostu się przełączyć z postaci na postać z konsoli, tylko po prostu mnie po chwili wylogowywało tam, gdzie byłem wcześniej zalogowany. I no, gra wygląda fantastycznie na PlayStation 5, to muszę przyznać, że nie miałem żadnych problemów technicznych, bo nawet nie, znaczy, ale to też ja późno wszedłem do tej bety, bo ja jeszcze nawet w poniedziałek grałem, bo ja nie byłem pewny do której godziny ta beta jest, nie? Więc chciałem jeszcze chwilkę pograć, akurat w poniedziałek miałem chwilę czasu i byłem zaskoczony, jak to wszystko świetnie działa, nie? Ale przełączyłem się na chwilę na Xboxa, tego właśnie starego, poczciwego Xboxa One S. Aha. I nie wiem, czy to jest kwestia tego, że miałem zainstalowaną tę grę na tą betę na zewnętrznym dysku twardym, nie na wewnętrznej pamięci konsoli, nie na jakimś super szybkim dysku. I nie dało się grać. Po prostu była tak chrupało, ale to tak, wiesz, nie to, że animacja spadała i tak dalej, tylko po prostu były ten... tak jakby, wiesz, tam, nie wiem, czy tak w tym przypadku się używa tego określenia, ten taki rubber banding, nie? Że nagle nic się nie dzieje, a później nagle coś przyspiesza, albo nagle coś przeskakuje, albo w ogóle nie widzisz, co się dzieje i wszystko znika i zaczynasz, ale wiesz, że słyszysz, nie? Że walczysz, więc trzymasz ten przycisk. No graficznie też, no nie ostro, nie ten, wie, dobra. Czyli jakby tutaj już wiem, na jaką platformę jednak to Diablo 4, po to Diablo 4 sięgnąć. I znaczy ja wiem, że no, nie możesz być obiektywny, ale jak bardzo jesteś zadowolony właśnie z tego, co widziałeś, jako jednak no, fan Diablo od kołyski.
Początku, tak.
Tak, od samego początku.
Powiem ci, że podoba mi się, mam zastrzeżenia cały czas, mam zastrzeżenia co do pewnych mechanik, ale trudno powiedzieć, jak one będą wyglądać w dalszej grze. Ogólnie gry rachu-ciachu dla osób, które grają w nie więcej, to nie jest nawet fabuła, to nie jest, niezależnie od tego, jak bardzo rozbudowane, tylko są mechaniki końca gry, tak zwanego endgame'u. Co można robić po skończeniu fabuły, i co można zrobić po wymaksowaniu poziomów postaci, jak wygląda dalszy rozwój. I to jest najważniejsze, moim zdaniem, zagadnienie w przypadku tej gry, chociaż pewnie mnóstwo osób kupi ją tylko dlatego, żeby przejść fabułę, która moim zdaniem jest najlepszą fabułą ze wszystkich diabłów do tej pory. Jest świetnie poprowadzona i dużo się dzieje w tle. To jest największa gra, jeśli chodzi o rozbudowanie właśnie fabularne. Znaczy największe Diablo, tak? Bo tam jest mnóstwo do zrobienia. Sam ten wycinek, który mieliśmy teraz, to jest fragment pierwszego aktu, to jest przecież, gdybyś chciał wszystko zrobić, co było do zrobienia, czyli wszystkie podziemia, wszystkie piwnice, wszystkie misje dodatkowe, to byś potrzebował pewnie ze 30 godzin. A to tylko pierwszy akt był. A aktów jest więcej. Jest sporo aktów. I więcej niż 4.
Tak nie, więc... to już chyba Michał powiedział, więc ja powtórzę, co miałem powiedzieć, że chyba potwierdzono, że jest 6. Tak,
tak, jest 6 aktów. Więc... dużo.
A ten endgame
tam.
To też będą na przykład te sezony, te nie jak to się nazywało.
Sądzę, że
nie.
Tak, wiesz, bo to będzie gra usługa. Sądzę, że po pierwszym, nie wiem, po pierwszych 2-3 miesiącach, kiedy większość osób tych najbardziej chętnych grze pokończy ją po kilka razy, trzeba będzie te zainteresowanie podtrzymywać, czy to sezonami, czy to pewnie jakimiś wydarzeniami w grze. To jest gra, która będzie umożliwiać dodawanie na bieżąco elementów i ją rozbudowujących. I tak jest planowana, takie mam wrażenie. Wiesz, to wszystkie postacie bossów świata, te wydarzenia, w których może albo musi brać więcej osób. I nowe podziemia, super, które mogą się tu pojawiać tu i ówdzie. Nowe elementy wystroju tych podziemi. Nowe zadania. To wszystko będzie dodawane z czasem, sądzę. I
jak
to jest gra zaplanowana na wiele lat do przodu. Na wiele lat do przodu.
No, Diablo 3 miało swoją premierę ile lat temu?
2012 rok, 11 lat temu.
11 lat temu, no. To jest niesamowity fenomen, bo na początku tylko pecety. Właśnie, miałem się zapytać, czy będzie jakaś wielka feta, będzie jakaś fajna, duża premiera, tak jak było na przykład z Diablo 3?
Wątpię, bo wiesz, teraz jednak...
Happeningi, nie, nic.
Ja bardzo w to wątpię, z tego powodu, ja nawet nie wiem, kto jest teraz dystrybutorem Blizzarda w Polsce, to jest raz. Dwa, to będzie gra, to jesteśmy na takim etapie, że wiesz, że gra w pudełku to jest kod do gry, to nie jest nawet płyta. Ta gra przecież ma 80... Beta miała 85 giga.
Tak,
wersja pełna ma mieć chyba. Wersja pełna ma mieć chyba 120 giga.
Niesamowite.
Więc sądzę, że.
A tak, wiesz, Chaos nawet teraz. Jak... Engine na dwóch dyskietkach.
No właśnie. I popatrz jeszcze na to, że wersja kolekcjonerska gry nie zawiera gry. Grę musisz kupić osobno.
Znaczy, szczerze mówiąc, tylko kilka ostatnich kolekcjonerskich edycji na PC-ta, które kupiłem, to aż przykro było, bo tak, zastanawiam się, po co dodają te płytki, skoro one same w sobie i tak nawet nie wiem, czy przy instalacji się je używa, nie? I Advance, że tak powiedziałeś, to jest kod i tego kodu już później nie wykorzystasz, a poza tym, jakbyś chciał trzymać, powiedzmy, nieodpakowaną wersję tej gry, to kto wie, czy na przykład za 20 lat, czy za 30, to ten kod będziesz mógł użyć. Więc to jest no wszystko takie, no, więc ja bym po prostu tak mówił, że może nawet nie można tego nazwać kolekcjonerską wersją gry, tylko jakimś elementem kolekcjonerskim do gry Diablo 4, albo coś innego, wiesz, to by trzeba wymyślić. A jak ma wyglądać właśnie ten element kolekcjonerski, co tam ma być? Pomijając jakieś
nie
cyfrowe
patrzyłem,
dodatki,
wiesz?
jakieś plecaczki z
to chyba będzie pierwsza kolekcjonerka Diablo, której nie będę mieć. Niestety.
Niemożliwe. Takie cięcia są w tym Blizzardzie. Może jak w końcu Microsoft przejmie Activision Blizzard, to wrócą do tych złotych czasów, gdzie jednak ludzi związanych właśnie z produkcją, to jakoś jednak się będzie nagradzać, bo zawsze była taka fajny gest ze strony wydawców, że jednak pracownicy zostawali. Ludzie, którzy pracowali przy tym, dostali właśnie te wersje kolekcjonerskie. No ale nie chcę wchodzić w szczegóły, może właśnie nie możesz mówić tutaj NDA i tak dalej, wiadomo, źli ludzie tam. Ale Diablo 4 podoba mi się, chociaż ta ciekawa dyskusja wasza z Michałem na temat skalowania się
świata,
poziomu trudności świata. No to jest bardzo ciekawe, bo ja się nad tym nie zastanawiałem, ale faktycznie ja nie wiem, czy ja nie jestem właśnie fanem tego, co jest właśnie w grach MMO, że masz te strefy, gdzie jest tam trudniej i tam po prostu nie pójdziesz, bo od razu jednym strzałem zginie, że to jest coś, co tak co buduje ten świat, moim zdaniem. Buduje ten. Tutaj to jest chyba tak jakby upłynione, że te takie modne określenie, że quality of life improvement, że nie musisz już teraz na przykład magicznych przedmiotów identyfikować, więc one automatycznie już wiesz, co robią, że właśnie ten, że ona jest taka płynna, że skupia się po prostu na takim przyjemnym siekaniu. Tylko zastanawiam się, czy wtedy to się nie zamienia za bardzo w pracę, wiesz. Musi być jakieś wyzwania i te wyzwania są przy walkach z bossami. To mi się podoba, bo ja lubię, bo nie podoba mi się, kiedy grasz w hack and slash i to się ogranicza do tego, że klikasz i trzymasz przycisk ciśnięty i czekasz, po prostu siekasz tego potwora, że on padnie. Mhm. Tylko jednak musisz wykorzystywać te umiejętności. Musisz być, ruszać się, być aktywnym. No, ja z tego, co zrozumiałem z waszej rozmowy, wybrałem sobie najsłabszą postać, czyli też barbarzyńcę do swojej pierwszej zabawy, ale ona tak jak idealnie jakoś wpasowuje się w konsolową naturę, tak, że przez to, że kamera jest troszeczkę bliżej postaci, nie? Że to jest takie, że tak konsolowo to wygląda. Nie wiem, czy wprowadzony zostanie zoom jakiś taki większy, że, czy tylko ten automatyczny, który powiedzmy skaluje się do powiedzmy wielkości przeciwnika, tak, że przy większych bossach to ona się oddala. Czy na przykład będzie w pełnej wersji już coś takiego, że można sobie oddalić i niemal jak w tych klasycznych Diablo, tych
starszych. Ja sądzę, że popatrz sobie na poprzednie gry Blizzarda. Blizzard bardzo restrykcyjnie podchodzi do tego, jaką kontrolę daje graczowi. Popatrz sobie na przykład na wszystkie RTS-y Blizzardowe. Tam nie masz kontroli nad kamerą. Żadnej w zasadzie. A popatrz na RTS-y innych firm. Tam możesz obracać sobie pole bitwy, zbliżać i tak dalej. Tutaj nie. Jest zafiksowane. No,
ale to też jest związek z taki z e-sportem teraz związany, tak? Żeby nie można było zmieniać tego. Tylko, że to było w StarCraftie, ale czy w Dim Diablo 4 będzie element PvP? Będą walki,
tak,
z
tak, będzie. Będzie PvP, jest, znaczy w tym w becie nie było, ale ogólnie będzie, tak.
Tak. No i ten element właśnie, że jednak kamera, kiedy jest blisko, to widzisz więcej szczegółów swojej postaci, a jeśli będą jakieś kosmetyczne rzeczy, które można kupować, to jednak, wiesz, chcesz to widzieć, nie? Więc jak sobie oddalisz, to tego nie dostrzeżesz, nie? To taki może być prosty powód. Ale Diablo 4 na pewno rozpala. Znaczy,
ja już grę mam w bibliotece swojej, czekam na tam 3 czerwca, żeby zacząć w nią grać. Nie mogę się doczekać, chociaż oczywiście ten tytuł, o którym wspomnieliśmy przedtem, czyli Łzy Królestwa, to wiesz, mówiłem o tym w ubiegłym roku, sądzę, że to będzie gra roku, niekoniecznie moja gra roku, tylko ogólnie gra roku uznana przez tam jakieś gremia, przez jak będzie Game Awards, to będzie gra roku, to właśnie będzie...
Tak, to może być ten Elden Ring tego roku, ale być może to może być jedna z... Ja już widzę, chociaż zawsze to wszystko jest tak, kiedy na przykład na Metacritics dopuszczane są jakieś inne serwisy, które chcą się wybić na jakiejś kontrowersyjnej recenzji, to ja widzę, że to może być gra, która może mieć na przykład 100%, tak równo 100%. Oczywiście to jest takie praktycznie niemożliwe, ale z tego, co bo właśnie, dlaczego o tym wspominamy, bo kilka dni temu pojawił się film, na którym jeden z twórców, nie wiem jak się nazywa.
A to jakby szef całego projektu.
Tak.
Zawsze mam problem.
Numa. Tak, czekaj, ja zaraz sobie tutaj wygooglam, że Eiji Onuma, tak, producent właśnie serii.
Właśnie, nie, my pewnie będziemy niszczyć wymowę.
Znaczy, bo to chyba się wydaje, że oni zapisują z angielską wymową te japońskie swoje imiona, nie? Że to, tak. Że na przykład nie Eiji.
Niedawno miał swoje 60. urodziny.
A wygląda na 55.
Najpierw. Nie, wygląda na tak 50, 40, 50.
No nie wygląda jak na przykład Kojima. Kojima na przykład zawsze wygląda o te 15 lat mniej niż ma. To jest niesamowite. To jest fenomen Kojimy.
A Kojima ile ma? Też koło 50, nie? Chyba, nie?
No, Kojima może mieć po 60. Kojima Son. Kojima Hideo.
Tak, 60 też, 60. No to Kojima wygląda doskonale, jak na swój.
No, 59 lat, czy w tym roku skończy 60 lat. No.
Wow.
To jest niesamowite. No, ale widać, że Hideo Kojima jakiś tam sekret musiał wziąć. Może ma portret Doriana Greya.
To wiesz, to wielu Japończyków ma chyba takie portrety, bo jak sobie patrzysz na Shigeru Miyamoto, który będzie mieć teraz chyba 70 lat, To on też nie wygląda. Tak, 70 lat, ma już skończone, ma 71 lat. Powiedziałby, że to jest 71-latek? No w życiu. On ma taką dziecięcą jeszcze buzię, wiesz, że to... No.
To jest właśnie to, że no, Japończycy mają jakiś sekret i ten sekret widać nie tylko jeśli chodzi o długowieczność, ale też potrafią po prostu oczarować swoimi pomysłami w grach. I poprzednia Breath of the Wild Legenda Zeldy no była fenomenem. Wszyscy się ekscytowali. Nie musimy tutaj nic dodawać. I jak patrzyłeś na pierwszy rzut oka na Tears of Kingdom i cieszę się, że właśnie już potwierdzi, bo zawsze mi się ja mówię, czy oni mówią Tears czy Tears, nie? W sensie, czy to mają być
właśnie,
jakieś
to
wyrwy
być,
w tych...
Wyrwy, to mogą być wyrwy.
Ale słuchałem właśnie i na początku lektor, tłumacz, nie? Mówi Tears of, King, of the Kingdom, więc chyba już ostatecznie można powiedzieć, że to są łzy, ale ten krótki, trochę ponad 10-minutowy film z rozgrywki pokazuje niesamowite nowe elementy, które, wiesz, już w Breath of the Wild była ta fizyka, to było to gotowanie, to było to kombinowanie z przedmiotami, tam były takie małe elementy, które niesamowicie rozbudowywały, znaczy dawały ci niesamowite możliwości, chociaż nie musiałeś z nich korzystać. I tutaj jest podobnie, tak? No nie musisz korzystać z tego, że na przykład bierzesz patyk, później bierzesz kamień, gdzieś to łączysz, żeby z tego broń. Ale sam fakt, że możesz to zrobić, że możesz budować, i to taki element budowania, to co mamy w innych grach, nie wiem, nie chcę mówić, że to jest w Minecraftie, bo nie jestem specjalistą od Minecrafta czy Roblox'a, ale to tutaj po prostu onieśmielające jest te multum możliwości i jak widziałeś zwiastun poprzedni właśnie Tears of the Kingdom, to tam były jakieś pojazdy latające, jakiś taki samochód. I w tym zwiastunie między innymi było pokazane, jak to tworzysz. Jak bierzesz na przykład dwie belki, czy tam trzy belki, robisz z nich trawę, później bierzesz jakieś wiatraczki i robisz z tego po prostu jakąś motorówkę. I to jest niesamowite, bo te możliwości prawdopodobnie, jeśli ta fizyka naprawdę będzie taka sensowna i nieograniczona, wiesz, że to nie będzie tak, że to są tylko przewidziane przez nich rzeczy, które może być, tylko okej, okay, ten przedmiot działa tak, ten przedmiot działa tak, a jak ty wpadniesz na jakiś pomysł, że połączysz jakiś przedmiot z jakimś innym przedmiotem i masz taki efekt, no to jest okej, okay, nie? To wszystko jest możliwe. I to jest niesamowite. No nie wiem, jak na tobie powiedzmy to budowanie robiło wrażenie, albo czy na przykład były jakieś inne elementy.
Znaczy powiem ci tak, że jeden element, który mnie trochę tak zaintrygował, a z drugiej strony boję się, czy on nie będzie prowadzić do jakichś tam nadużyć, albo czy nie zostanie z jego powodu specjalnie zmodyfikowana konstrukcja świata. Bo chodzi o tę zdolność, która zwie się wyniesieniem, ascent, czy też wstąpieniem, ale mówię na to wyniesienie, czyli to pozwala Linkowi, dla osób, które nie wiedzą o co chodzi, jeśli Link znajduje się w jakimś pomieszczeniu, gdzie jest sufit, to on może się przez ten sufit przebić szklany sufit może nawet,
tak. Tak,
i
tak,
pojawić
tak.
się na górze tego sufitu. Czyli jeśli na przykład jesteśmy w jakiejś górskiej jaskini, to możemy popatrzeć sobie na sklepienie tej jaskini, by po chwili przebić się przez całą jaskinię i wylądować na szczycie góry.
Tak, tak. I z tego, co ten w tym zwiastunie właśnie...
Może to później będziemy zdobywać, może jakimś
mówi,
to będzie
rozwinięcie... To jest bez ograniczeń.
No właśnie. Ale może to jest, wiesz, gdzieś pod koniec, że już Link będzie takim super, hiper, ultra Linkiem, gdzie będzie rzeczywiście rządził i dzielił, bo taka umiejętność od samego początku, nie wiem, no może będzie się wyłączać jakoś okresowo, może będzie musiała się naładować, może można zrobić to raz na jakiś czas, nie wiem.
Znaczy, wiesz co, to mi się wydaje, że te elementy, które oni tam pokazywali, jeśli chodzi właśnie o te umiejętności, o to przenikanie przez ten strop, nie? Czy to latanie, czy ten umiejętność cofania czasu, tak? Czyli jak coś
jak
spada...
Prince to of Persia prawie.
Tak. I my stojąc na tym, jeśli czas został cofnięty, to my możemy powiedzmy w drugą stronę, że coś nie spada, tylko unosi się. Że to wszystko jest związane z tym, że Link... kiedy nie używa tych wszystkich zabawek, nie jedzie konno, to on bardzo wolno się porusza. Na przykład to wspinanie się na górę jest tak pyk, 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 jakoś tak bardzo wolne. Więc po prostu wejście na jakąś wysoką górę zajmowałoby bardzo dużo czasu, więc być może jakaś burza mózgów nastąpiła tam Nintendo, jak oni zastanawiają się, co możemy zrobić, żeby to zrobić, a może byśmy wprowadzili taką umiejętność. No nie? Skoro już tak robimy takie rzeczy, to czemu nie to? Bo ja się zawsze zastanawiam nad praktycznością pewnych rzeczy. Na przykład była tam pokazana umiejętność łączenia, powiedzmy, strzał z jakimś okiem, które pozwala na stworzyć, powiedzmy, samonaprawiającą się strzałę. Tylko pytanie jest, no nie, czy ta strzała, no nie, to nie będzie po prostu jeden strzał i on ma określoną tam liczbę obrażeń zadać i okej, okay, jakieś tam pojedyncze robaczki, ptaszki i tak dalej możesz zestrzelić, ale jak będziesz uważał z poważnym przeciwnikiem, to jaki to ma sens? No tak naprawdę nie będzie tak praktyczne, nie? Więc tu się zastanawiam, na ile tych rzeczy, ale z drugiej strony to są takie elementy rozgrywki, ale w ogóle systemów, mechaniki, które na przykład speedrunnerzy rozkładają na najmniejsze czynniki i nie wątpię, że wykorzystywanie jakichś połączeń przedmiotów i jakiś właśnie tego, jak sposób się pożegnać. Być może, tam, wiesz, bo jeden z takich sposobów na przejście gry, nie wiem, w 20 minut, nie, Breath of the Wild, to było jakieś takie kombinowanie, że przy jakimś takim wykorzystaniu buga Link był wyrzucany w powietrze na taką wysokość, że po prostu szybował później przez większość mapy. Wiesz, jakieś taki było, że wykorzystywał się jakiś bug, który pozwalał na szybki transport. Więc tutaj zrobili taką swoją wersję tego buga, ale zaimplementowali ją do gry jako cechę, tak? Jako taki feature gry, nie? I to jest bardzo ekscytujące. No a druga rzecz, która mi się podoba, już abstrahując od samych mechanik i też tego, że ta gra będzie bardzo też, jak to powiedzieć, zresztą muszę użyć brzydkiego słowa, nie, wertykalna, tak, że nawet na tej mapie, tej minimapie, mamy nie tylko pokazane współrzędy X, Y, ale też oś pionową Z, nie, że jak będziesz czegoś szukał, to nie tylko na płaskiej mapie, ale też w tej przestrzeni, no nie, i to jest niesamowite, bo te światy, no jesteśmy prawdopodobnie tutaj dwa jedynymi fanami Skyward Sword, nie, w ogóle w całej Polsce pewnie, nie wiem, ilu osobom jeszcze się ta część Zeldy podobała.
Andrzejowi się podobała. Andrzej lubił.
Tak? Zeldę. O, no to już jest trzech nas. Ale chodzi o to, że po prostu tam ten świat mi bardzo się podobał, nie? Ten powietrzny świat. Mhm. I tutaj jest ten świat też. No nie wiem, jak bardzo, no nie, bo ja nie, tym lorem się tak nie zajmuję, ale sama idea tych powietrznych miast, tych krain, to jest coś, co nawet kiedy ta grafika już tak nie imponuje, bo kiedy oglądasz to, powiedzmy, na dużym telewizorze, no to widzisz tą niższą rozdzielczość, bo ona nawet nie jest rozdzielczością nominalną, to nawet nie jest Full HD, nie? Wiesz, jak jest zadokowany, więc to widzisz, że ta mechanika, ta fizyka, te elementy tego świata no, powodują, że po prostu gdzieś musi być jakiś kompromis i nawet ta stylizowana grafika nie pozwala tak swobodnie tej mocy konsoli, znaczy, że jednak tej mocy konsoli będzie brakować i to, powiedzmy, nie wiem, to będzie się odbijało na rozdzielczości, na jakichś takich elementach w tle. Nie wiem, przynajmniej kiedy Link na przykład spadał z dużej wysokości, to ten świat nie wyglądał tak paskudnie jak w tych Pokemonach, nie wiem, jak się nazywało. Ta część taka, co właściwie jak byłeś gdzieś na jakimś wysokim punkcie i patrzyłeś na świat.
Ostatnio Arcteus, coś takiego?
Chyba tak. I to wyglądało po prostu jak taka mozaika, bo ta jedna powielona forma, nie wiem, czy tekstura, to z góry po prostu wyglądała śmiesznie. Nie? Nie było w tym losowości, nie było tego chaosu, takiego, jaki powinien być na przykład, nie wiem, kiedy patrzysz na jakiś krajobraz, nie? Że drzewa nie są zasadzone od linijki, że to wszystko nie może być idealnie równe. I tutaj to się pięknie prezentuje. Oczywiście to jest bardzo wyselekcjonowany fragment. Tak? Sam nawet właśnie tam ten producent powiedział, że to, co oni pokazują, to jest kropelka w morzu, to jest nic. Oni po prostu chcą tylko pewne rzeczy pojawić, bo prawdopodobnie zwiastun, ten drugi wywołał wiele takich spekulacji, co tam będzie, czy jakieś pojazdy. I tak, te pojazdy nie są w grze, ale możesz je zbudować, więc to jest niesamowite. No to dla mnie to jednak jest gra, z której byłem tak średnio zainteresowany, bo wiadomo, Legend of Zelda, to teraz jest tak, że nawet zastanawiam się, czy nie złożyć pre-order, Chociaż może nie na wersję kolekcjonerską, tylko taką zwykłą.
Kolekcjonerska jest średnia, wiesz, patrzyłem na nią, kosztuje dwa razy więcej niż zwykła i masz tam jedyne, co się różni, to tak tam albumik malutki, przypinki, jeśli ktoś korzysta, i plakacik metalowy, tak? I to wszystko, cała różnica, więc nie wiem, czy jest sens płacić 300 zł więcej za takie drobiazgi. Dla mnie nie ma sensu, ja już kupiłem dwie sztuki, bo ja, wiesz, mam... Jestem ja i trzech i dwóch synów, tak? Więc trzy sztuki teoretycznie potrzebuję. Wszyscy są fanami, ale sądzę, że Andrzej, czyli starszy, kupił już za swoje pieniądze własne, więc kupiłem dla siebie i dla Adasia. Więc...
A to nie ma jakiegoś takiego dzielenia konta, nie? Że nie, Nintendo nie oferuje, żebyś cyfrowo kupił, tak? No ale Nintendo, oni są cwani, oni wiedzą, co robią, nie? Bo ostatnio teraz głośnym echem odbiła się informacja, że na przykład Microsoft rezygnuje z tej podstawowej swojej promocji, że już chyba doszedł do wniosku, że nie ma co zachęcać nowych subskrybentów do Game Passa tym Game Passem za 4 zł, tak? Dlatego, że
wiesz, to było wykorzystywane do cybulowania strasznego.
Tak, tak, bo za każdym razem po prostu wystarczyło, że się że nie kontynuowałeś przez dosyć krótki okres czasu tej subskrypcji, to dostawałeś znowu propozycję.
Ale nie za 4 zł, chyba nie. Dla powracających chyba nigdy nie było. To było zawsze dla nowych odbiorców.
Różnie,
i znam osoby,
wiesz,
które zakładały sobie nowe konta po prostu, żeby za te 4 zł mieć.
No tak, ale właśnie mi się wydaje, że też, nie wiem, Juliusz kilka razy właśnie powtarza, że on zawsze po prostu pogra, trochę później rezygnuje i po jakimś czasie znowu pojawia się ta oferta, nie? To jest to.
Czy ja mogę małe ogłoszenie do pasterskie wrócić, bo właśnie zobaczyłem na Steamie, mi się wyświetliło, I teraz jest jeszcze wyprzedaż, może wiesz, że się załapiecie, jest do kupienia calusieńka kolekcja wszystkich gier klasycznych D&D, czy AD&D. Wszystkie, łącznie z Alquadimem, łącznie z Dark Sun i to takie wersje, które są przystosowane do nowych komputerów. Łącznie z takim Death Keep i kosztuje to w tej chwili chyba 140 zł wszystkie te gry. Tam jest 40 gier, jak nie więcej.
To taka mega klasyka.
Mega klasyka, tak, właśnie mi się pobiera. Alquadim, Stronghold, Kingdom, Deathkeep, Dragon Strike, czyli ten symulator lotu na smokach. Dark
Ale
Sun.
Wiesz, to jest związane na pewno z tym, że teraz premierę miał ten film Dungeons
pewnie
Dragons.
Pewnie tak. No i wiesz, i kolekcje Forgotten Realms, trzy kolekcje, czyli tam są pewnie Beholdery, tam są Pool of Radiance, Silver Blades. O rety. Po prostu... Czekaj, co tu ja mamy?
A to tak, to trzeba mieć drugie życie, żeby to wszystko ograć. Tam naprawdę są niezłe klasyki. Ale a propos tego filmu, ja słyszałem, że ten film jest całkiem niezły. Że
ja też słyszałem dobre rzeczy na ten temat.
Tak, że ja miałem totalnie go poza radarem, bo mi tak w sumie, tak średnio, no nie? Ale w ogóle ma ciekawy podtytuł, no nie? Bo Honor Among Thieves, czyli to jest taki, ten sam podtytuł, to chyba był chyba czwartą częścią Uncharted?
Tak, tak.
No więc, no ale to wiadomo, że z tytułami w Ameryce jest
też różnie. Thieves, nie pamiętam, jak dokładnie tam to było.
A zaraz zobaczę szybko.
Tak, jest nie, Eye of the Beholder. Mój Boże. Eye of the Beholder jest. O rety.
Klasyka.
O rety. Możesz sobie w tego Beholdera nawet po espaniol zagrać.
A czy on jest, to jest taki nowoczesny AI Holder, który ma tą aplikację do automatycznego rysowania mapy?
Chyba nie mam automatycznego rysowania mapy, ale wyobraź sobie, że możesz wybrać rozdzielczość, możesz wybrać ustawienia grafiki i wow, dużo tutaj jest, dużo jest ten, jest silnik skalowania, jest, co tutaj jest jeszcze? Możliwość utrzymania tego samego, tych samych proporcji ekranu i tak dalej. Zaraz, kurczę, aż mnie kusi, żeby odpalić. Tak wiesz.
Ja mam bardzo ciepłe wspomnienia, jeśli chodzi o Eye of the Beholder, bo to jeszcze właśnie czasy amigowe, nie? I to rysowanie mapy.
No tak, tak.
Ale ja próbowałem niedawno tak wrócić, nie do tej części, chyba do dwójki, tak?
Wiesz, że wyszedł Eye of the Beholder na Commodore 64?
A widziałem i to wygląda po prostu fenomenalnie, że i to nawet chyba nie trzeba jakoś mieć niesamowicie mocnego Commodore 64, czy tam jakiegoś dopalonego specjalnie.
Nie, zwykły Commodore 64.
To jest niesamowite, jak ta scena znaczy retro, no nie? I to, że ktoś, wiesz, to ktoś nie zrobił tego dla zysku, no nie? To po prostu ktoś mówi hold my beer i zrobił, nie?
Tak.
No. A, sprawdziłem. Uncharted druga część się nazywała Among Thieves, czyli no prawie taki sam tytuł. Prawie taki sam tytuł. No, jestem. Ryszardzie. Okej. No myślę, że na tym etapie można powiedzieć, że Tears of the Kingdom mamy omówione, no nie? Że tutaj polecam po prostu zobaczyć sobie tę prezentację, bo robi wrażenie, prawda?
Tak jest, tak jest.
Ale słuchajcie, czy grasz jeszcze w coś poza tym, co na przykład możemy zaobserwować u ciebie na kanale, czy są jakieś takie gry, które na przykład, nie wiem, odpalasz na Steam Decku gdzieś tam po prostu, żeby się zrelaksować i niekoniecznie wiesz, mówisz, a to nie jest taka gra, którą na przykład dałoby się ciekawie oglądać, nie? To jest taka gra, którą gram dla siebie, albo coś takiego.
Gram sobie, skończyłem w końcu Control. I jestem zachwycony tą grą. Jestem z nią zachwycony, żałuję, że tak późno się za nią wziąłem, ale za to grałem, wiesz, z tym, z ray tracingiem i świetnie się bawiłem. Doskonale.
Ona ma niesamowitą fizykę, prawda? Że jak masz, bo ty grałeś na PC-cie czy na konsoli?
Na PlayStation 5 grałem.
Aha, i ona miała ten ray tracing, to wszystko? O,
tak.
No bo ona miejscami potrafi, no taki jest ten, jak to się ładnie mówi, mayhem, ta nasza główna baterka potrafi wywołać tymi swoimi mocami, to jest przyjemne, ale jak ci się podoba w ogóle ten świat? No
bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba.
Ja tak czuję, też, że on mnie trochę przytłoczył, wiesz, że ja wszystkich tych niuansów nie włapałem. Co jest ciekawe, Rafał, nasz, z którym nagrałem Sick, on po prostu kiedyś opowiedział, że te wszystkie pomysły, które tam są, one się wywodzą, one mają swoje źródło, tak? Że to jest jakiś taka strona, tylko że teraz już nawet nie pamiętam dokładnie, o co chodziło, ale ja uwielbiam takie klimaty i wiesz, tam po prostu nie, mnie po prostu tylko, wiesz co, rozczarowało chyba to zakończenie, że nie było dla mnie takiego, nie chcę mówić słowa na py, takiego, ale takiego uderzenia, wiesz, na końcu, że a, wow, i to się wszystko teraz tak fajnie zamyka i tak dalej. Dla mnie to po prostu była świetna gra, ze świetnym klimatem, niesamowite miała swoje momenty, no i kapitalnym gameplayem, ale koniec końców gdzieś tam nie czułem, że ta główna historia jest dla mnie jakaś taka bardzo znacząca, nie wiem, jak u siebie było, czy ty też ogrywałeś na przykład te dodatki, bo tam
tak,
też
tak, 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 dodatki jak najbardziej, teraz ten dodatek za Alan Wake'em.
Tego nawet chyba nie wziąłem.
Nie no, bardzo polecam, świetnie się bawiłem, doskonała gra moim zdaniem.
Ja tak zapytałem tego Steam Decka, ale nie, dokończ, przepraszam.
Nie, właśnie tu jakby tyle chciałem powiedzieć, że Control, gram jeszcze w Unusual Findings, to jest taka przygodówka klasyczna, w ubiegłym roku zrobiona, ale bardzo podobna graficznie chociażby do Thimbleweed Park i z fenomenalną muzyką i z taką stylistyką a la Stranger Things, osadzona w latach, w połowie lat 80. w Stanach, takich alternatywnych Stanach Zjednoczonych i w to gram, a tak to głównie powiem ci, że gram jednak w VR-ze w rzeczy różne.
A odbiłeś się od tego Metroid Prime'a, czy
Remastered? A nie, no właśnie, nie odbiłem się, tylko przestałem w niego grać, bo ja w niego grałem na transmisjach, nie? I tak jakoś przestałem, ale
no jestem ciekawy, czy, bo ty przeszedłeś się tego, wiesz, na Wii albo na GameCube?
Na GameCube go przeszedłem, tak, ja tą grę skończyłem i to więcej niż raz.
Czyli na pewno nie teraz jakbyś byś grał, to pewnie nie miałbyś tych wspomnień, irytacji, po prostu pewnie byś dużo pamięta, wiedziałeś co robić, ale...
Znaczy, ja grałem dużo grałem, tylko jej nie skończyłem, jestem chyba w połowie mniej więcej jestem.
Nie, wiesz, to mnie to na końcu to szukanie artefaktów już trochę zmęczyło.
Bo ja, czyli tam 12 ich trzeba znaleźć.
Tak, bo ja do tamtego momentu to ja już ten świat to już tam kilka razy, tak wiesz, po prostu ten backtracking mnie wykańcza, bo no chyba, że ktoś ma tą niesamowitą taką pamięć przestrzenną, że wie, które windy jak najszybciej, z którędy iść, żeby jak najszybciej przejść z jednego świata do drugiego, nie? Z tych biomów, nie? A ja w pewnym momencie już byłem tak zmęczony tym chodzeniem i ponowną walką za każdym razem. Znaczy, wiesz, jak mogłem, to ja te walki po prostu miałem. Już mi się nie chciało walczyć, nie? Ale te 12 artefaktów na końcu, ich odnalezienie i tak dalej, to była też taka udręka, że że cieszyłem się, że miałem taką satysfakcję, ale już odłożyłem tę grę i nawet nie chce mi się wracać, żeby na przykład, nie wiem, coś tam jeszcze do jakieś inne sekrety znaleźć, czy coś w tym stylu. Jakby skończyłem i w sumie jestem gotowy, dobra, teraz mogę, potrzebuję powiedzmy tam, nie wiem, rok czasu, żeby odpocząć sobie i możecie dawać Metroid Prime 2, no nie remastered. Nie, niech i będzie, nie? Bo być może w tym tempie to i tak, wiesz, wypuszczą wszystkie te remastery i wtedy się pojawi czwarta część i już wszyscy będą wiedzieli, o co chodzi. No bo czwarta część to teraz żadnych informacji nie ma, nie? Chyba żadnych przecieków.
Nie, chyba nie. W międzyczasie szybciutko włączyłem, tylko żeby zobaczyć, jak ten Beholder wygląda. Jest mapowanie automatyczne i jest ogólnie dużo takich dodatkowych nakładek, które pozwalają obecnym graczom bawić się lepiej, bo na przykład widać tchako przeciwników, czyli ten to hit armor class zero i tak dalej, więc...
Zastanawiam się na przykład, dlaczego The Beholder nigdy nie dostało jakiegoś remake'u, nie? Że dostało. Nikt tej marki nie chciał, tak? Był jakiś taki poważny remake, że...
No poważny. Był na dużo, na platformach, która cieszyła się wielką popularnością, czyli na Game Boy Advance'a.
Ale nie, aha, w ten sposób. Tak.
Ale nie, to był remake, bo inaczej gra, wiesz, bo walka była taktyczna, izometryczna. Więc,
a, w ten sposób, tak.
Więc ta gra była w tym względzie no, inna niż poprzednia.
No bo myślałem, że bardziej w kierunku tego, że na przykład wiele gier takich RPG-ów właśnie Eye of the Beholder, nie, z tą perspektywą z pierwszej osoby, no nie, ale z poruszaniem skokowym, nie, to miało swoje wersje, czy na przykład na Super Nintendo, czy właśnie nawet na pierwsze Nintendo, nie, ale miało ten interfejs trochę tak zmieniony i że nie dało się tak szybko przeskoczyć, wiesz, grałem grę pecetową, to będę wiedział, co mam to robić i tak dalej, nie, że myślałem, że to będzie może coś takiego, nie, że taki, ale jak zrobili na przykład, nie wiem, wersję, że to jest walka taktyczna, to czemu nie, to jest jakiś pomysł. A jak tam Steam Deck? Czy jeszcze odpalasz, zaglądasz?
Odpalam, ale powiem ci, że mniej teraz, no bo głównie siedzę w tym VR-ze, więc sobie chyba od jakichś 3-4 dni leżę w szufladzie. I jest taka gierka, którą sobie grałem, mogę ci powiedzieć tytuł, bo to jest świetna gra logiczna. Niech mi się pokaże. Moja biblioteka. Już wiem, co grałem i niestety o tym za dużo mówić nie mogę, czyli System Shock, bo już mam dostęp do System Shocka.
Aha, ale z tego, co ja powiem, co słyszałem, a ty możesz powiedzmy tylko kiwać głową ale słyszałem, że ten feedback właśnie od graczy, którzy mają ten wczesny dostęp, tak jak ty, bo wsparłeś go na Kickstarterze, no zadecydował, że jednak przesunęli to premierę, że jednak dużo rzeczy będą poprawiać, że generalnie kierunek jest dobry, że wszystko ma klimat, ale jest wiele rzeczy do poprawy.
No są problemy techniczne, wiesz, są przywieszki jakieś, miałem raz wyjście na pulpit, a ta gra miała pojawić się w marcu, dlatego ją przesunęli pewnie na maj. Wiesz, to była gra, którą wsparłem na Kickstarterze, to był chyba 2016 rok. To jest 7 lat.
No ona miała tam jakieś swoje problemy, bo był nawet taki moment, że wszyscy myśleli, że ten projekt po prostu został zawieszony i już nigdy go się nie odwiesi, nie? Był taki chyba problem, ale chciałbym, żeby udało im się w 100% oddać ducha tego oryginału, ale jednocześnie zrobić go jak najbardziej współcześnie. Być może tak Bioshocki były zrobione, wiesz, że nie były takie jak System. Był System Shock 2 i to już był tak dosyć nowoczesną grą, tak? Ale jeszcze był taki archaiczny, ale...
On był na silniku FIFA zrobiony, na silniku... Tak. Na Dark Engine, tak się nazywał ten silnik.
I pierwszy System Shock to jest taka gra, którą jak widzę screen, czy gdzieś o niej czytam, czy nawet tak gdzieś widzę w ruchu, ale sam nie gram, to ona niesamowicie rozpala wyobraźnię, bo ona była, ona wybiegała pod wieloma względami w przód, nie wiem, o 10 lat, o to, co mogłeś tam robić, wiesz, to poruszanie, wiesz, się i tak dalej. I jakiś czas temu był taki remaster, ale ja nigdy po ten remaster nie sięgnąłem, ale to był taki wierny remaster, który chyba właściwie tylko poprawiał grafikę, ale wszystkie te zostawiał elementy, więc jeśli tutaj mamy remake, to prawdopodobnie idą właśnie w kolejnym kierunku, czyli zostawiamy to pewnie historię, fabułę, nie wiem, jakie będą zmiany oczywiście, ale robimy ją w nowym stylu, nie? I nie wiem, czy ten nowy styl czuć, czy jednak jest tak, że Nie, no to jest jednak coś, ale jak się mówi boomer shooter, nie? Albo to nie, jest... ale nie, że shooter, tylko, że to jest gra, która dla boomerów jest, którzy
tak,
pamiętają,
sądzę, jak że tak, sądzę, że tak, że to jest gra dla boomerów. dla starych, dla dziadersów, dla nas, to jest gra dla nas.
No to dobrze, no to gry mamy za ten, teraz muszę ci powiedzieć, Szadzie, co bardzo lubię na twoim kanale, to twój przegląd półek. To jest, to pokazuje po prostu, jak dużo ciekawych jest tytułów, no niektóre na przykład na jakieś, wiesz, to nie są Batmany, to nie są jakieś te, tylko, wiesz, komiks europejski, albo nawet amerykański, ale wiesz, nie taki najbardziej znany. I tak się zastanawiam, czy masz teraz czas ostatnio, żeby czytać i jakiś taki komiks ostatnio wpadł ci w rękę, albo książka.
Znaczy, akurat mam tutaj przy tym leży Zagłada Gotham, Batmana.
Aha. Czyli jednak super bohaterski trochę, no tak.
Znaczy to wiesz, akurat Batmana lubię. Jest kilku tych super bohaterów, znaczy im mniej mają elementów nadnaturalnych, wiesz, jakieś tam super promienie z Trytona, które zrobiły z niego bossa nad bossów i człowiek supermana. Nie przepadam ogólnie za takimi klasycznymi facetami w rajtuzach. To nie jest dla mnie komiks. Natomiast coś sobie przypominałem, bo chyba Luca Orienta sobie przypominałem. I to, no, to jest taka ramotka. Myśmy ją znali ze Świata Młodych dawno temu, ale pierwsze odcinki zaczęły wychodzić w latach 60. No i to jest mocno naiwny taki komiks. Taka fantastyka optymistyczna. Jakby pełna wiary w ludzkość i to, jak się będzie kosmos rozwijać, więc no cóż. A tak to niestety mało. No. Czytam, znowu wróciłem, czy znowu, nie wróciłem, tylko wróciłem do pisarza, którego bardzo lubię. Jest świetnym pisarzem, nie mówię o tym jakimś publicystą politycznym, bo to jest zupełnie inna sprawa, ale jest świetnym pisarzem fantastyki i słynął w latach 80. i też 90. z tego, czyli Marcin Wolski, tak? Czyli Agent Dołu, jego chyba najsłynniejsza powieść o szatanie, który musi doprowadzić do końca świata, ale wydał taką książkę w 91 roku Bogowie jak ludzie i to jest rzecz, którą sobie teraz czytam, bo on ma fantastyczną łatwość tworzenia interesujących fabuł i prowadzenia narracji i to w nim podziwiam. To jest taka opowieść o tym, co by było, gdyby bogowie greccy, że kiedy rzeczywiście istnieli i teraz pojawiła się możliwość ich ożywienia w innych ludziach, nie? Coś takiego. Tak ogólnie opisując, więc fajna rzecz.
A tak w ogóle jeśli o Batmanie, to zastanawiam się, czy to jest faktycznie jedyny taki bohater, który łączy absolutnie wszystkie pokolenia, że mój syn uwielbia Batmana. I najgorsze jest to, że on widzi u mnie na półce, wiesz, Arkham Asylum, Arkham City i tak dalej, nie? Ale właśnie teraz popatrzę, bo się zamyślałem, bo ja wiem, że to jest przez niektórych uznawana za część taka nieprawilna, bo nie robiona chyba była przez Rocksteady, ale Arkham Origins. Ale tak niedawno grałem w Arkham Origins i mówię, to nie jest taka zła.
Nie, to nie jest zła gra. To nie jest zła gra, tylko w porównaniu do Arkham Asylum, które było grą wybitną, no tak. To wydaje się gorsza, natomiast wiesz, jak porównasz ją, nie wiem, chociażby do tego, co ostatnio Rocksteady pokazało, dla mnie to co robią z tym Suicide Squad, to jest papka, to jak wygląda.
No, ale no, i po prostu wiesz, no bo chcieli się odciąć, zupełnie nie wiadomo dlaczego, od Batmana, być może już doszli do wniosku, że już więcej nie muszą pokazywać, jakby już ten, tutaj, chcieli się po prostu może sprawdzić i wybrali zupełnie inną grupę. Ale a propos tego Batmana, Nightfall po prostu to jakiś chyba jest sukces. Te to mistrza wychodzą i ludzie wracają do tego klasycznego, to chyba jest lata 80., nie? Dobrze, to pamiętam,
tak,
że
tak.
To
był przełom 80. chyba i 90. tak, z tego. Wydawał w Polsce kiedyś TM Semik, nie?
Ale TM Semik bardzo wybrakowanie wydawał, tak. I zrobił coś, co ja kiedyś podejrzewałem, a później jak widziałem porównania niektórych, bo to jest tak, że Egmont wydaje wszystko w grubych tomach, nie? I to jest...
Pięknie
to
wydaje teraz jest, tomu, naprawdę.
Tak, to jest chyba już 5 tomów wyszło, albo 5 gdzieś wychodzi i tak dalej, to w ogóle to trzeba mieć jakiś chyba, nie wiem, podnośnik, żeby to trzymać, bo to w rękach to jest za ciężkie, żeby ten, ale TM Semik niby wydawał Nightfall, ale nie wszystko było. Niektóre rzeczy, ze względu na to, że TM Semik jak miał ograniczony zeszyt do 52 stron, jak broń Boże komiks miał 54 strony, to wiesz, co to oznaczało? Że albo wytną po prostu jedną stronę albo dwie z całego komiksu, albo no te, też im się to tak zdarzało w niektórych komiksach, że na przykład drukowali, na przykład poświęcenie, że nie będzie działu listy, nie będzie tego i na przykład na okładce potrafili wydrukować tam wewnętrznej, nie, tam ostatnią stronę czy coś w tym stylu. I ten i TM Semik, ten Nightfall TM Semika nie jest taki kompletny, nie jest taki...
No wiadomo, tak, tak, masz rację.
A tutaj jest wszystko. Jest też tyle świetnych właśnie historii Batmana wydawanych w jakichś jednotomowych, że no dla mnie to jest absolutnie numer uno wśród wiesz, tych komiksów superbohaterskich. Jak mówię, jak ktoś chce na przykład się zainspirować, jakie komiksy warto przeczytać, to chyba są przynajmniej dwa, może więcej, właśnie takie, takie filmy u ciebie, Ryszardzie, na kanale, gdzie pokazujesz i ja sobie nawet w pewnym czasie tak pozapisałem, ale powiem, że nie nadążę. To jest, po prostu z czytaniem, nie wiesz co, bo to jest każdy komiks. Ja wiedziałem na przykład o Slane, ale dopóki ty go tam nie zaprezentowałeś, powiedziałeś, to ja detektowałem to jako, wiesz, taki typowy komiks, wiesz, sikanka, rąbanka, no nie bez jakiegoś ducha, ale tak patrzę, no wiesz, naprawdę fajnie rysowany, wszystko warto jest. No ale, wiesz... To jest, trzeba mieć dużo czasu też na taki. I ja staram się teraz jakoś balansować i średnio mi to wychodzi właśnie to. Więc to jest najgorsze, że granie powiedzmy na tym najbardziej cierpi. I staram się, powiedzmy, przynajmniej kiedy mogę, na przykład, że mam wolną chwilę, to właśnie grać na Steam Decku, nie? I wtedy to jest tak, że jak mam wolną chwilę i mam przykład, nie, 20 minut, to odpalam Steam Decka. Idealnie się nadaje i gram.
Znaczy, nie, ja przypomniałem sobie też, czemu mniej gram na Steam Decku, bo mi się zepsuł ten jeden bumper. Prawy bumper.
To musisz skorzystać z fantastycznej obsługi technicznej, bo teraz już chyba bez opóźnień prawdopodobnie ci pomogą wymienić.
Ale nie,
to, bo...
chyba wiesz, pójdę po prostu do Andrzeja i ten...
Tak?
Ze sklepu.
No bo to chyba nie jest tak ciężko otworzyć, nie? Wiem, że przynajmniej tą obudowę z tyłu jest łatwo rozebrać, nie? Ale starałem się właśnie teraz grać w takie gry, które mogę tylko na chwilkę odpalić i nie muszę się wciągać i część to też są takie gry, które nie szkoda mi powiedzmy nie grać w niedługo, bo były dodawane na przykład w jakichś promocjach albo, nie wiem, Epic jak rozdaje jakąś grę, albo nie wiem, czy masz na pewno subskrypcję Prime. Tak, wiesz, że tam tak. Gaming, nie wiem, się chyba to Gaming, Amazon Gaming, coś takiego jest ta ich strona, gdzie po prostu wchodzisz, będąc już zalogowany na swoje konto Amazona, tylko klikasz i tam jakieś sobie dodajesz gry i nie wiem, teraz trafiłem na Book of Demons. Nie wiem, czy grałeś taką ciekawą...
To jest to Diablo polskie, nie?
A to nawet nie wiedziałem, że to jest polska gra.
To jest polska gra, tak. Teraz. Polska gra.
Tak? O. Mhm. No i pomysł jest bardzo ciekawy, bo to jest takie Diablo na szynach z bardzo fajną, taką stylizowaną grafiką. Powiedziałbym, że podobną trochę do właśnie do Return to Monkey Island. Ale całe to takie na szynach podróżowanie po tych podziemiach właśnie wygląda tak, że one się generują losowo, jak w Diablo. Przynajmniej w tym Diablo to nie, chyba też się generują losowo, nie? W tym czwórce. Tak. Czy wszystko... No.
Znaczy nie, w czwórce właśnie...
Wszystko jest
przygotowane. Ten górny świat jest przygotowany z góry. Natomiast aha, podziemia są... Też tak. To nie jest tak, że są całkowicie losowo, one mają elementy, z których tak. Się składają, takie większe elementy, z których się składają.
Tak. Bo jak ja odpaliłem Book of Demons, to byłem przekonany, że to będzie karcianka, nie? Bo tam w jakieś takie informacje gdzieś tam mi się obiło oczy, gdzieś tam, że to karcianka. Ale później właśnie zaskoczyło mnie to, że odpalam już samą rozgrywkę. Struktura jest taka, że po prostu schodzisz tymi podziemiami i jak tam ukończysz kilka tych podziemi, co też jest fajne, możesz sobie ustalić jak długo chcesz grać, tak? Jak się masz czas na krótką sesję 6-minutową, czy tam 10-minutową, to sobie ustawiasz tylko na przykład 2 czy 3 poziomy tego podziemia, tak? Do tego, powiedzmy, ostatecznego przeciwnika i tyle, nie? I później możesz sobie wrócić do miasta, nie tam ewentualnie coś polepszyć, coś kupić i tak dalej, ale sama gra jest tak prosta, no nie wiem, no po prostu wygląda na pierwszy rzut oka, jakbyś statyczny obrazek zobaczył, to jest Diablo. Tylko taką zastylizowaną grafiką. Widok izometryczny, tylko tak, poruszasz się tylko po liniach, tak, czyli po prostu wzdłuż, środkiem korytarza, ewentualnie jak korytarz idzie w lewo, no to później 90 stopni idziesz tym korytarzem w prawo. Możesz się poruszać swobodnie, w sensie do przodu, do tyłu, płynnie. To nie jest żadna taktyczna gra, ale klikasz po prostu na te wszystkie potworki i je siekasz, nie? Tylko że nie muszą być blisko, nie muszą być koło ciebie, muszą być w zasięgu. I to mnie tak zaskoczyło, wiesz, ta formuła, że się zupełnie czegoś innego spodziewałem. I mówię, ale gdzie jest ten element karciany? I ten karciany element ogranicza się do tego, że twój pasek umiejętności specjalnych to są karty, które właściwie to są jak umiejętności, tak? Że masz po prostu kartę, która ci daje zdrowie, to jest karta, która ci daje jakiś specjalny atak i później tych slotów na te karty masz coraz więcej, ale formuła tej gry jest tak prosta, że odpaliłem sobie dzisiaj, no nie, właśnie też mówię, no tak zobaczę, co to jest, no nie, i tak się wciągnąłem nawet. To mnie zaskoczyło, bo nie sądziłem, że jaka zostanę przy niej dłużej, bo ten element karciany okazał się być bardzo ograniczony, a ja lubię karcianki, jak już nieraz rozmawialiśmy, deck buildery i tego tutaj za bardzo nie widziałem, ale jest gra, którą też za darmo chyba niedawno GOG dawał przy jakiejś tam swojej wiosennych promocjach. Mm-hmm. Neurodeck Psychological Deck Builder, albo
to,
tak się
to,
nazywa.
To nie znam.
I co jest ciekawe, tak, Psychological Deck Builder, albo Neurodeck, nie, jak to tak, ale Neurodeck, o, tak po polsku. I to już jest klasyczna karcianka, tak? Z systemem takim, że zaczynasz, powiedzmy, jakiś ciąg kolejnych walk i jak zginiesz, stracisz życie, to wracasz do początku, nie jakby zaczynasz grę od nowa, nie? Nie ma to takiej rozbudowanej ścieżki, jak na przykład Slay the Spire i nie jest też tak wciągające, powiedzmy, jak Monster Chain, które kiedyś mi powiedziałeś, że to jest w ogóle fenomenalne.
Monster Chain jest super, tak.
Ale to jest taka klasyczna taka gra, tylko jest fajny temat, bo temat jest, że walczysz ze fobiami. Znaczy nie wiem, że swoimi, ale generalnie. Czyli masz jakiś deck, w którym karty, powiedzmy, atakują fobie. I te fobie mogą być przeróżne. Tylko że zauważyłem, że jest nazwana fobia, nie? Na przykład, nie? Są proste, na przykład agorafobia, no to ją znamy, nie? Arachnofobia to znamy i tam jest obrazek, powiedzmy, jakiegoś pająka czy coś w stylu. Było kilka fobii, o których w ogóle nie wiedziałem, że istnieje. Znaczy mogłem sobie zdawać sprawę, nie? Że coś takiego jest, ale nie wiedziałem, że zostało to udokumentowane. Tylko tak, pojawiło się taki obraz, bo to jest takiego jakby ducha, takiego dynamicznego potwora domyśla się, że to kobieta jest w ciąży i jest jakaś fobia, która jest fobią związaną właśnie z byciem w ciąży, no nie? Że zajście w ciążę. I to jest, nie wiedziałem tego, no tylko właśnie tego, nie ma tego takiego komentarza, że musisz się domyślić, musisz sobie wziąć to słowo tej fobii i wygooglać, żeby dokładnie wiedzieć, czego się ten. Więc jakby ten walor edukacyjny, moim zdaniem, mógłby być ciut lepszy, gdyby ten opis był pełniejszy, nie? Bo tych fobii jest dużo. Czasami są też rzeczy, które są, z którymi walczysz, które nie są fobią, ale przez może grzeczność nie będę mówił, co tam było, bo to można różnie interpretować, nie? Bo ktoś może powiedzieć, że nie, jak to? Dla mnie to jest duży problem, coś tego, więc nie będę tutaj mówił, ale sama gra jest dosyć prosta, tylko zauważyłem przynajmniej na tym etapie pewne problemy, nie? I wiesz, jest niby to jest nic nowego tutaj, nie mamy pomysłu na nową mechanikę, no bo mechanika jest tutaj oparta o staminę i sanity, czyli
poczytalność.
Poczytalność, tak. I ta poczytalność to jest tak naprawdę twoje życie, nie? A stamina jest wykorzystywana jako koszt rzucania kart. Ale zauważyłem, że po prostu balans między tym, ile ty masz tej poczytalności, a jakie obrażenia potrafią zadać właśnie te fobie tobie, jest tak ogromny, że owszem, ja doszedłem już za któryś tam razem do tej takiej ogromnej, tej najgorszej fobii, nie? Ona jest właśnie z dopiskiem koszmar, ale właściwie już na kolejnym tam etapie, przy drugim im ciosie, to są te obrażenia tak duże, że po prostu się trochę zniechęciłem, bo wie, albo będę musiał zobaczyć, czy jest jakiś element, który pozwala mi modyfikować talię, bo wiesz, jak w normalnym deck builderze, to jest tak, że masz tą początkową talię, a później dokupujesz sobie jakieś perki, jakieś umiejętności tam czasami na zasadzie takiego krótkiego kwestionariusza zadaje ci 5 pytań, jakby zachował się w danej sytuacji i ocenia się przez to jakąś trochę osobowości, która dodaje ci jakieś punkty ekstra do twojej postaci, tak? Że na przykład, nie wiem, możesz zaczynać grę na przykład z jedną akcją więcej, tak? No bo też jest klasycznie, że masz trzy akcje, więc możesz zagrać trzy karty albo jakieś trzy różne umiejętności, więc ja muszę to rozgryźć, bo sama oprawa jest bardzo ciekawa, sam temat jest intrygujący, ale jeszcze nie jestem tak na 100% pewny co do mechaniki tych kart, nie? Więc tutaj jestem tak rozdarty trochę, bo widzę ciekawe rzeczy. Jest taka karcianka, jak lubię, ale gdzieś tam, jak to się mówi, na razie jest hard to learn, no nie? A zobaczymy, jak będzie, kiedy muszę to wymasterować. A ostatnią grą, którą grałem, i tak właściwie to już tak sobie pomyślałem, że trzeci raz o niej mówię, ale w poprzednim odcinku, przez to, że był to odcinek tylko o serialach, to ja to wyciąłem, ale nie wiem, czy miałeś okazję zagrać w grę Encased. Albo czy widziałeś
to? Mam ją, bo była chyba w Epiku za darmo. Ale to jest taki Fallout no to trochę. Lata 70. Tak. To nie grałem.
Im
ale
dłużej
mam.
W nią gram, tym wydaje mi się, że to jest faktycznie Fallout. To jest taki współczesny Fallout. To jest taki Fallout, gdyby, nie wiem, Van Buren został ukończony, to mógłby tak wyglądać. Bo gra jest bardzo nowoczesna pod względem oprawy, tak, że jest w pełni trójwymiarowa, kamerę możesz obracać jak chcesz, przybliżać, oddalać, interfejs jest bardzo podobny, masz mnóstwo umiejętności, no nie, oczywiście pewne są rzeczy bardziej rozbudowane niż w oryginalnym Falloutie. Klimat jest podobny, nie, bo to jest, jak wspomniałeś, lata 70., ale to jest taka alternatywna historia, więc jest takie retro science fiction. Bo właśnie na początku lat 70. wiesz, pojawia się jakaś taka kopuła, która ogranicza część terytorium właśnie w Stanach Zjednoczonych i wtedy zaczynają się pierwsze ekspedycje do tej kopuły, a w tej kopule dzieją się rzeczy jak nie wiem, u Strugackich, tak, w Pikniku na Skraju Drogi, czy na przykład Stokerze, że masz jakieś anomalie, że jakieś technologie mogły być wykorzystane właśnie dzięki nim, dzięki tym anomaliom, reliktom, innym przedmiotom, które znajdujesz, więc klimat jest super, ale to, co mnie, to właśnie czasami się zapomina, że to są gry na 100 godzin albo i więcej.
Tak, że, więc lepiej w nie wchodzić. Musisz, nie?
Tak, że to twoje wejście na początku jest mozolne, nie? Że te pierwsze walki to musisz trochę przegrać, że ja gram postacią, bo tam jest kilka frakcji, nie? I ja wybrałem sobie frakcję siłową, ale to tylko dlatego, że zawsze na początku, jak poznaję grę, to zawsze wydaje mi się, że jednak siłowo jest coś łatwiej rozwiązać, tak? Że zawsze tą walką, że zawsze będzie walka, więc lepiej być na tą walkę lepiej przygotowany, więc tę postać stworzyłem do tego, żeby umiała się obronić, bo co mi z tego, że na przykład że wiele rzeczy możesz rozwiązać na kilka sposobów, tak? Że tutaj możesz gdzieś jakąś charyzmą czy kogoś oczarować, ale to będzie tylko ten moment, nie? Że tą charyzmą, bo w drugim przypadku już musi być tak, że przydałoby się, żebyś miał jakieś umiejętności techniczne, wysokie, jakieś hakerskie, no nie? No bo znowu nie grasz postacią, która się potrafi bić, nie jest tak, że możesz kogoś oklepać i mu wyjaśnić w jakiś sposób siłowy jakiś problem, więc doszedłem tak, bo w tym świecie masz takie, dosyć taką ciekawą hierarchię, nie? Że ludzie mają pod tą kopułą są podzielone właśnie na czarne skrzydło, na niebieskie skrzydło, na pomarańczowe skrzydło, na białe skrzydło i tak, wiesz, to są żołnierze, inżynierowie, nie wiem, cwaniacy, byli kryminaliści, nie wiem jak to nazwać, nie? Naukowcy i tak dalej, więc jakby jest ten ciekawy świat, ale im dłużej gram, to dopiero teraz doszedłem do takiego miejsca, chyba Magellan Station się nazywa, który jest na tyle duży, wielopoziomowy, bo to jest taka baza, że już właśnie teraz, okej, jestem już przytłoczony tym miejscem, nie? Bo wcześniej miałem wrażenie, że muszę wszystko robić po kolei, że nie wiem, czy to jest jakiś element tutorialu, że bo to nie jest jako tutorial, nie? Że to nie jest określone, że ta część gry to jest tutorial. Po tutorial można powiedzieć, że był na początku, kiedy właśnie wchodzisz, nie, zjeżdżasz do tej kopuły, nie, tam rozmawiasz z kilkoma osobami i tak dalej, i to mówią, dobrze, to tu odbierzesz swój kombinezon, tu odbierzesz broń, a tam idź i ktoś ci powie, no nie, jak możesz sobie potrenować to i wszystko, nie, jakby to wprowadzenie było dosyć krótkie, ale ten tutorial jest taki, że questy, które mam, to właściwie mnie ciągną, wiesz, jak po sznurku, a w Falloutie, to pamiętam, że jak na przykład nie wsłuchałeś się w rozmowie, no nie, że ktoś ci powiedział, wiesz co, idź tam, bo prawdopodobnie to, czego szukasz, to będzie w miejscu na zachodzie, a ty poszedłeś na wschód. I po prostu odkrywając tę mapę, mogłeś trafić na zupełnie nowe miejsce, no nie? I mogłeś sobie oczywiście totalnie utrudnić grę, ale mogłeś coś odkryć, coś przekombinować, coś się wysilić i zupełnie w innym kierunku pójść. Tutaj nie mam takiego wrażenia, że ja mogę po tej mapie, pod tą kopułą sobie tak swobodnie chodzić, mimo to, że tak naprawdę jak wychodzisz z tych lokacji, to jest, to jest taki otwarty świat. On jest tak samo umownie, jak pamiętasz, jeździło się samochodem w Falloutie, że po prostu z punktu A do punktu B i sobie tak było. Po tej pustyni miałeś ten znacznik, tą swoją ikonkę. Czasami się pojawiły jakieś takie wydarzenia losowe. Czasami mogłeś się po prostu tylko zatrzymać, żeby rozbić obóz, bo w tej grze twoja postać nie tylko może być zmęczona, tak, bo to jest ta fatigue jest tutaj ważnym elementem, ale może być spragniona, może być głodna, może potrzebować na przykład, nie wiem, jakiejś pomocy sanitariusza, tak, bo może mieć jakąś, nie wiem, więc w ogóle masz kilka rodzajów, wiesz, apteczki, masz podstawową apteczkę, ale masz bandaże, masz jakieś tam spreje dezynfekujące i tak dalej. Takie drobne elementy, które na dłuższą metę, to jest, to tak się zastanawiasz, to nie jest aż tak istotne, ale z drugiej strony, no, widać jak małych o jakich szczegółach tutaj twórcy pomyśleli, kiedy tworzyli ten świat, nie, tą mechanikę, no nie, i bo wiesz, chodzi o to, że też oprócz tej oprawy, no nie wiem, właśnie takiej falloutowej tych lat 70., no to jest też ten główny element, to jest też walka i tutaj walka jest turowa na punkty, trzeba mieć umiejętności i tak samo jak pamiętam na początku w falloutie, dopóki nie władowałeś ileś tych punktów umiejętności, czy strzelanie, czy walkę wręcz, to musiałeś bardzo kombinować, żeby te potyczki wygrać i te początkowe walki ze szczurami, jak się wychodziło z jaskini, to wydawało się najcięższe na świecie, nie? A później to już wiadomo. No ale dla mnie Encase jest bardzo ciekawym tytułem, którego nie jestem w stanie ocenić, dopóki chyba nie dojdę do takiego momentu, który powiem, że chyba czuję, że zmarnowałem.
Jak dla mnie to jest za duża gra teraz, wiesz? Jest tyle gier po prostu, że aż wolę nie zaczynać, bo wiem, żebym nie miał szans jej dokończyć.
Znaczy ja szczerze, to ja wolę teraz gry takie, które mają jednak więcej tej takiej fabuły w bardziej filmowy sposób przedstawiony. Znaczy nie samo to, że muszą być cutscenki, ale że same są takie filmowe, ale nie, że jak The Quarry, że oglądasz film i ledwo tam ruszasz myszką. Chodzi mi o to, że się tak, że może właśnie jak te gry wirtualnej rzeczywistości, że wchodzisz w ten świat i czujesz, ja nie wiem jaka jest fabuła w Resident Evil, tam w 8, nie, w tej grze, jak dużo tam spotykasz postaci, z tymi normalnie rozmawiasz, nie, bo nie widziałem wszystkich twoich odcinków, tak żeby to oglądać na takiej zasadzie, wiesz, że okej, nic mi nie umknęło, ale czy w tym Resident Evil 8 jest dużo postaci, z którymi się komunikujesz, no bo tam są, nie, ale jak to wygląda tam? Czy to jest takie filmowe?
Filmowe bardziej, tak, no to jakby tam nie masz dialogów, które prowadzisz z innymi postaciami, to jakby to jest, jeśli są dialogi, to w formacie przerywników, a tak to jest więcej akcji i są oczywiście dzienniki, które, no wiesz, jak to w Residentach bywa, tutaj nie ma zmiany, jeśli chodzi o formułę, to nie jest gra przygodowa w tym względzie, że rozwiązujesz jakiekolwiek problemy za pomocą rozmowy, w której ty masz aktywny udział, tak? Możesz obserwować, jest tę rozmowę, jak została przygotowana przez scenarzystów, natomiast sam ja często się zżymam na bohatera, który jest głuptasem, no ten Ethan Winters tak. nie jest tytanem intelektu, delikatnie rzecz ujmując, a muszę być w jego skórze. Czasami się sam, o mój Boże, przecież ty jesteś głupi, chłopie, Ethan, przecież to można było zrobić na tyle innych sposobów, a nie zachowywać się jak ostatni ćwok, no ale cóż, no. Tak, taki już jest.
Ale dlatego o tym myślę, bo jak rozmawiałeś z Marcinem Giełzakiem o tych grach, które były dla was bardzo ważne i jedna z jego najważniejszych gier to jest Xenogears. Mm-hmm. I jak on opowiada o tych Xenogears, to się zastanawiam, czy ja na pewno grałem w tę samą grę, w to samo japońskie RPG, gdzieś chodzi jakimś ludzikiem, wiesz, w super deform po tym świecie i tam coś walczy dalej, bo ja naprawdę wpakowałem tam mnóstwo godzin, bo i to było już tak po oczywiście długo po premierze, bo ja też grałem w ogóle na PlayStation Portable, czyli tak przynośnie. I i mnie w pewnym momencie ta gra zmęczyła. Tam były takie momenty, że prawdopodobnie musiałbym gdzieś sięgnąć po jakąś solucję, bo gdzieś mogłem utknąć i tak dalej, ale miałem mnóstwo godzin wrzuconych. Ale to jest japońskie RPG. Tak naprawdę nie wiesz, ile tam godzin. Tak, ile tam godzin, bo wiesz, jeden gracz na przykład musi dużo grindować, a drugi nie musi w ogóle. A już sam grind oznacza, że komuś może się na przykład, nie wiem, gra wydłużyć o kilkanaście godzin. Albo coś w tym stylu, nie? No bo tak to jest. Tak, no, ale Encased cały czas, jak już tak się zniechęcam, no nie wiem, że ten, to gdzieś tam znajduje jakiś taki problem, że kurczę, to cały czas może być ten Fallout. To jest ten Fallout, tak to twórcy określają, inspirowali się Falloutem, inspirowali się to oczywiście innymi grami, dlatego ona wygląda tak nowocześnie, nie? Że tam, mimo że to nie jest gra fantasy, no to masz klimaty jak, albo może trochę interfejs, może trochę ten system, nie wiem, czy taki ogólny wygląd, czy uczucia z gry, jak na przykład byś grał w Divinity Original Sin, albo walka trochę jak te nowe Shadowruny, nie? Więc tam jest mnóstwo rzeczy, które cały czas sprawiają, że nawet jak już gdzieś tam, no to mi się nie podoba, bo tu się gdzieś męczę, że już chyba jest za długo już gram, to nie? To coś mnie wciągnie, no ale to jest taka mała gra. Tak mówię, jak ktoś trafił tak jak my w Epiku ją, kiedy Epic Shodrze ją rozdał, no to na pewno warto się nią zainteresować. Ryszardzie, serdecznie ci dziękuję,
Damianie, że widzimy się na Pixel Heaven, koniecznie.
Jeszcze raz muszę ci powiedzieć, że znalazłeś czas, wiesz, bo ja już widzę tutaj powoli, że jesteś, jak to się mówi, w pierwszej lidze YouTube'a i tak dalej. I nadal przyjeżdżasz czasami, żeby z chłopakami z okręgowej zagrać, pokopać w piłkę, jak to się mówi, pokopać w gałę i strasznie ci dziękuję. No i tak jak mówię, no musimy częściej, więc na pewno...
Ja jestem za.
Serdecznie ci jeszcze raz dziękuję. Oczywiście polecam wszystko, co jest na kanale Ryszarda. Odgry sławów oczywiście po fantastyczne serie i między innymi ten wspomniany. Jak też chcę zobaczyć, jak można po prostu lekko i przyjemnie grać w grę, która powinna wywracać wam po prostu żołądek, to najnowsza seria właśnie Resident Evil Village, to jest ósma część, no to jest po prostu niesamowite, jak sobie radzisz. No. Dziękuję jeszcze raz.
Dzięki wielkie.
Drodzy słuchacze, pamiętajcie, żeby subskrybować, lubić, klikać w te dzwoneczki, komentować przede wszystkim. Uwielbiam wasze komentarze, czy na Facebooku, czy na YouTubie, czy co się pojawiła taka opcja na Spotify'u. Wszystkie komentarze czytam. I co? Słyszymy się za tydzień. Cześć, hej.
Hej, hej.